To co, warto było zaczynać robić to impro?
No tak, no. Poświęciłem tyle lat na to, to już będę to robił.
Cześć. Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani, zachęcam was do subskrybowania Nie Tylko Pytań na YouTubie, po to, żebyście dostawali info o kolejnych odcinkach, bo zbliża się kilka fajnych. Dzisiejszy odcinek też jest fajny, bo jest fajny gość z fajnego Glancyka. Gościem jest improwizator, instruktor improwizacji Paweł Neugebauer.
Cześć.
Cześć Paweł. Słuchaj, skoro jesteś improwizatorem, to chciałem troszkę zacząć w ogóle od takiego słownika, bo na początku tego podcastu nagrywałem wiele rozmów z gośćmi związanymi z improwizacją i teraz troszkę to rozszerzam i docierają do mnie takie sygnały, że nie każdy w ogóle wie, o co chodzi z tą improwizacją. No więc na początku, co to jest impro?
Wow. W ogóle to jest ciekawe, bo już dawno nie odpowiadałem na to pytanie. Kiedyś jeszcze, jak zaczynałem 10 lat temu, no to było bardzo częsta rzecz, natomiast teraz rzadko. Co to jest impro? A chyba w tym podcaście już były odpowiedzi na to pytanie, nie?
Nie pamiętam, żebym zadała takie pytanie, dokładnie co to jest impro.
Zacznę trochę od dupy strony, bo dzisiaj dzwoniła do mnie moja znajoma, która pisze jakiś artykuł na temat nadchodzącej ustawy o zawodzie artysta. No i ona się pytała, jakie jest moje zdanie, czy w ogóle improwizatorzy to jest, czy to jest zawód. A ja też swoją drogą dzisiaj wypełniałem spis powszechny. I nie ma takiego zawodu w spisie powszechnym. Nie ma też takiego kodu PKD jak improwizator. Czyli w ogóle coś takiego jak improwizacja to w Polsce nie istnieje. No bo też nie ma nas jakoś bardzo dużo. Ale z drugiej strony moja żona, która jest ilustratorką, to jest jej zawód wpisany w spisie powszechnym, więc można taki wybrać. A wydaje mi się, że ilustratorów w Polsce nie jest wcale jakoś dużo więcej niż improwizatorów. Więc czuję, że jesteśmy trochę pominięci. No ale to tak od dupy strony, więc bo to, co chciałem powiedzieć, to, że improwizacja jest formą sztuki i jest też sposobem na życie i sposobem na działanie i sposobem na jakiś samorozwój, a jest przede wszystkim sztuką sceniczną, w której improwizatorzy w grupie piszą spektakl, który ma jakiś zazwyczaj format, ma jakieś założenia swoje. Czy są to krótkie gry, czy długa forma, to tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, bo to jest jakiś element po prostu pewnej umowy między improwizatorami, w jakim polu będą się poruszać. Nie wiem, czy to nie jest zbyt jakaś naukowa się z tego robi.
No, myślę, że improwizację trudno jest zdefiniować przez to, że jest improwizowana.
Trudno się definiuje i w ogóle szalenie trudno się promuje improwizację przez to, bo nie wiadomo co powiedzieć, bo jak nie wiem, jak masz sketch show, łamana na kabaret, czy masz stand-up, czy cokolwiek innego takiego, co wiadomo, czym jest ostatecznie, to można nawet jakiś cytat z tego dać, albo jakiś wyimek i powiedzieć, no to i inne rzeczy tam będą. A jak reklamujesz impro, wrzucając rzeczy, które były na przykład w poprzednim spektaklu, no to jakby gwarantujesz, że to będzie coś innego. Więc jakby nie da się w pełni tak naprawdę nawet zreklamować impro, a co dopiero jeszcze zdefiniować. No ostatecznie jest to forma, w której kilka osób na scenie wymyśla coś, czy tworzy na poczekaniu jakiś scenariusz, który jednocześnie odgrywają mniej lub bardziej udanie.
I to jest naprawdę w 100% napisane, bo to jest bardzo częste pytanie. W 100% nie napisane, nic tam nie jest, jakiś zarys fabuły. Bo na przykład w jazzie tak jest, nie? Jazz jest improwizowany, ale tam często jest jakiś temat, prawda, wokół którego grają.
Są standardy jazzowe, ale nie czuję się kompetentny, żeby wypowiadać na temat jazzu. Choć z tego co wiem, są jakieś podobieństwa tam, kto, nie wiem, jakiś jazzmeni mówili, jak słuchając, jak rozmawiają improwizatorzy, że podobnym językiem się posługują. Wydaje mi się, że to jest trochę na wyrost porównanie, no bo jazz, wydaje mi się, że w ogóle muzyka jest dużo bardziej skomplikowaną rzeczą niż impro i wymaga dużo więcej przygotowania. Impro tak naprawdę po kilku zajęciach można wskoczyć na scenę i zrobić coś fajnego i nawet nie wygląda to źle często. A w muzyce, no to jednak to są lata, lata ciężkich treningów, żeby móc improwizować. Jest to mocno na wyrost. Zgubiłem się, jakie było pytanie teraz.
O ten jazz, czy to jest rzeczywiście w 100% nie napisane?
No tak, no w 100% jest to nie napisane, aczkolwiek Ja mam wrażenie, że improwizatorzy jednak, mimo że wymyślają, to jednak sięgają, czy wydaje się, że wymyślają, a tak naprawdę gdzieś tam sięgają do pamięci, do jakichś takich elementów pamięci, których nie mają dostępu normalnie. Więc może to są cytaty wszystko, to co robimy na scenie, mm-hmm. że wszystko, co wypowiadamy, jest jakimś cytatem. Więc może to już jest wszystko napisane. No ale to już jest takie trochę filozoficzne pytanie. Ale są też takie formaty, które zakładają większy udział planu jakiegoś. I na przykład takim spektaklem jest, do klancykowego się odniosę, klancyk noir, który przygotowywana przez 3 lata premiera, która miała 3 swoje spektakle, po czym przyszła pandemia i już nigdy więcej tego nie zagraliśmy. I nie wiem, czy i kiedy do tego wrócimy. No ale w klancyk noir ma coś takiego, tam nie ma jakby napisanych dialogów wcześniej, ani nic takiego, ale mamy bardzo mocno określone, jakiego typu postaci tam się pojawią. I na przykład wiemy, że w drugiej scenie, trochę zdradzam naszą tajemnicę, ale już trudno, najwyżej to nie będziemy tego wycinać. W drugiej scenie wiemy, że będzie detektyw i ta druga scena się nazywa nieformalnie przychodzi baba do detektywa, chociaż poprzez słowo baba rozumiemy po prostu jakąś osobę, która przychodzi do detektywa z jakimś problemem. I wiemy, że detektyw będzie miał sam swoje problemy. Wiemy na przykład, że będą takie sceny, w których robimy retrospekcję do przyszłości detektywa, żeby wyjaśnić jego problem. My nie wiemy zawczasu oczywiście, jaki to będzie problem, ale jakby te rzeczy wiemy. Tak? Więc pytanie, na ile to jest uznanie, że my tego nie napisaliśmy.
No sama rzeczywiście ta formuła tego waszego klancyk noir, no ja to akurat załapałem się na to i zdążyłem to zobaczyć. No jest rzeczywiście wyjątkowo mocno, ale tak bardziej strukturalnie napisana niż fabularnie, nie?
Tak, tak.
Bo często wiem, że ludzie sobie myślą, no okej, dobra, wiem, że to było improwizowane, pewnie dialogi wyimprowizowali, ale pewnie z góry było założenie, nie wiem, czy historia jest o księżniczce, która spotkała żubra, a potem podbili całą puszczę, no i oni teraz wsadzili w to jakąś konkretną rzecz. To tak to nie jest, nie?
To nie jest. I szczerze mówiąc, bo niektórzy myślą, w sensie zazwyczaj jak ludzie zadają takie pytanie, to wydaje im się, że to byłoby łatwiej, gdybyśmy mieli taki zarys, tak? Gdybyśmy mieli jakieś takie konkretne elementy scenariuszowe. Tylko impro jest takim chaosem, że ja sobie nie wyobrażam, w sensie dla mnie na przykład jak się gra jakiś spektakl firmowy, który jest właśnie takim bardziej, troszkę bardziej napisanym, bo oni mają pewne wymagania, że musi się pojawić coś tam i że ich marka musi się pojawić, a w ogóle to nie można obrażać tej osoby, a tą osobę to już można i coś tam. Jest pierdylion rzeczy, które są jakimiś założeniami właśnie w pewnym sensie już fabularnymi. I ja mam z tym problem straszny, już pomijając to, że to oczywiście takie występy firmowe mnie mniej interesują, ale to jest jakby stresujące, że jest tyle rzeczy, które muszę zapamiętać. A w impro właśnie jakby im mniej się zastanawiam, im mniej myślę, i mniej mam jakieś takie obciążony tył głowy jakimiś założeniami, tym lepiej dla mnie. I wydaje mi się, że tak jest po prostu łatwiej.
No to w ogóle to, co mówisz, brzmi tak, jakby improwizacja była bardzo prosta, bo mówisz, że a nie, takie napisane rzeczy, to za trudne by to było, to sobie tak improwizujemy. Mówisz też o tym, że można wyjść tam po paru zajęciach, wyjść na scenę i już to będzie wyglądało okej.
Okay. Szczerze mówiąc, i mówię to z pełną wagą tych słów i w sumie wychodzę na lenia, ale tak, impro jest dużo prostsze niż wiele innych rzeczy. Jest dużo prostsze niż napisanie rzeczy. Ja na przykład teraz, czy jak jest pandemia, dużo siedzę i piszę różnych rzeczy. Skecze, opowiadania, jakieś tam bzdury. To jest bardzo trudne. To jest szalenie trudne. I mam tak, że jak nie ma tej widowni i nie ma jakiegoś takiego zewnętrznego oka, to ja popadam w jakieś paranoje kompletne, że ja nie wiem, czy to, co ja piszę, jest dobre, niedobre, piszę, nie pokazuję tego nikomu, w ogóle chowam to do szuflady i to jest jakiś bezsens kompletny. To jest bardzo trudne i żeby się zmotywować, żeby to robić, a jak wychodzę na scenę, no to no nie wiem, czy jestem zmęczony, czy nie jestem zmęczony, czy jestem w złym humorze, czy nie jestem w złym humorze. No ludzie patrzą, ludzie zapłacili za bilety albo co najmniej przyszli. No, to już jest jakieś ciśnienie, które powoduje, że ja muszę coś z siebie wyprodukować i siedząc w domu nad komputerem czy kartką papieru, tego ciśnienia nie mam po prostu. Więc chociażby to sprawia, że impro jest łatwiejsza.
No to kurde, taka dziedzina sztuki dla leniuszków, nie? Że
oj, zdecydowanie.
Jest to łatwe, napisać to nie mogę i przerasta mnie to psychicznie, bo za duże napięcie i jakieś to jest trudne. To w sumie dlaczego ludzie by to mieli oglądać?
Ja nie wiem właśnie. Ja szczerze mówiąc. Znaczy, bo impro, W sensie impro ma magiczne momenty i to jest i to chyba dlatego warto to oglądać. Trochę jak granie na loterii, także znaczy, czasami się trafi taka perła po prostu, że warto pójść na kilka kiepskich spektakli, żeby trafić na jakiś genialny. I być może ten genialny będzie lepszy na przykład niż jakikolwiek napisany. No bo to też jest jakaś tam magia chwili i tak dalej. I pewnie w napisaniu strasznie trudno jest to zrobić, żeby osiągnąć taką coś nieuchwytnego, co czasami w impro się pojawia. No ale też, no nie oszukujmy się, dużo spektakli impro jest po prostu chujowa albo przeciętna, albo jest taka, że jest no fajnie, ale jakby do zapomnienia.
No to strasznie duże ryzyko dla widza, nie?
Jest, no. To naprawdę, ja uważam, że to jest duże ryzyko. Ja się nie dziwię, że ludzie nie chcą chodzić na impro. Są takie osoby, nie wiem, jesteś moi, powiedzmy, dalsi znajomi, którzy raz byli kiedyś na przykład, nie wiem, na jakimś moim występie w 2013, powiedzmy, nie podobało im się i się zrazili do tego, że już nigdy więcej nie przyjdą. No i trochę to rozumiem, no.
Tak,
ja sam bardzo długo nie szedłem na impro, chociaż wiedziałem o Klancyku na przykład od samego początku, bo w Klancyku była moja koleżanka z podstawówki, Magda Staroszczyk, i jeszcze z czasów Grona ja widziałem po prostu cały czas, że coś tam się dzieje, są jakieś występy, i miałem takie, że jakoś nie chciałem po prostu na to iść, a jak się w końcu przekonałem, no to tak się wciągnąłem bardzo konkretnie.
Tak, ja też podobnie, że tam coś słyszałem o Klancyku, jakoś sobie wyobrażałem, że będą improwizować jakieś bzdury, to mi się nie chce. Jak poszedłem, to wpadłem i zacząłem chodzić ciągle bardzo intensywnie na Klancyk, na Hofesinkę, no jak jeszcze nie byłeś w Klancyku, tylko w Hofesince.
Ale w ogóle to z tym lenistwem, to jest naprawdę trafione, to co mówisz. Bo ja w ogóle, ja zawsze moją największą ambicją było pisanie i cały czas niespełnioną. I ja poszedłem do impro licząc na to, że właśnie o, to jest kreatywne, to odblokowuje mi głowę, to coś tam, to mi pomoże pisać. I prawda jest taka, że to nie pomogło mi pisać właśnie, bo pokazało, że mam dużo prostszy sposób na ekspresję jakąś artystyczną, werbalną, na ekspresję taką komediową, bez konieczności takiego cyzelowania, siedzenia, pisania, zastanawiania się, czy to jest dobre, czy niedobre. I na początku swojej, powiedzmy, przygody z improwizacją, bo te środowiska impro i stand-upu od początku w zasadzie gdzieś tam mocno przenikały i do Sufina tam chodzili też Szantek, Kopiec i tak dalej, ci wszyscy stand-uperzy. Ja też tak z nimi się zbratałem i zacząłem też chodzić na open mic'i stand-upowe i robić jakiś stand-up i to było takie trudne i takie męczące i wiesz, i jakby i kolejne bombingi i jakby w sensie ile można tak po prostu przeżywać takie okropne uczucia. A w impro jednak te uczucia są dużo lepsze. Że, ja nie wiem, ja się po prostu czuję w impro zazwyczaj świetnie. Są rzadko takie momenty, że jest, że się źle bawię i że miałbym ochotę uciec ze sceny. Ja to były raczej firmowe występy.
No tak, i po prostu osobny było tak, rozdział. Że,
tak, widownia po prostu była narąbana i miała nas w dupie.
Tak, no to prawda, jest jakoś przyjemniej robić. W ogóle improwizację jest bardzo przyjemnie robić.
Tak, to jest super przyjemne.
I tak mi się teraz nasuwa, jest taka osoba, która, nie chcę jej tak z nazwiska wymieniać, i ta osoba ma taką historię, że jakby ona jest dosyć młoda. Jak chodziła do szkoły, to napisała jakiś scenariusz, zaczęła pisać scenariusze, świetnie jej to szło, jakieś tam konkursy wygrywała, to był bardzo duży potencjał. Potem nie dostała się na pisanie scenariuszy, nie wiem, do szkoły filmowej, czy gdzie tam zdawała. Mało kto się dostaje za pierwszym razem. Mhm. Poznała impro i zaczęła robić improwizację. Tak minęło 10 lat i się w sumie okazało po tych 10 latach, że to jest dla leniuszków, że ludzie na to za bardzo nie chcą przychodzić i że w sumie może jednak trzeba było pisać te scenariusze. I ta improwizacja właśnie przez to, że jest taka miła, przyjemna i prosta, to co ty mówisz, nie? Że potem jak mamy coś napisać, to nagle, o kurde, to nie jest takie proste. I trochę nam może jakby zabierać energię i przestrzeń, jakieś takie myślenie ludziom kreatywnym o tym, co mogliby zrobić, bo zamiast tego robią ten łatwy wybór improwizacyjny, nie?
No jest tak. Jest tak. Chociaż jest jeden plus impro w pisaniu, tylko właśnie, bo to się nie przekłada na pisanie solowe jakoś tak bardzo. Oczywiście można sobie coś tam improwizować, ale to nie jest jakieś takie 1:1. Natomiast jakby taki ten mindset, który ma się w impro, pomaga moim zdaniem w pisaniu zespołowym, czyli jeśli się w jakimś writers roomie, no to jeżeli ktoś dobrze przepracował warsztaty impro, ale nie pod kątem technik improwizacyjnych, tylko pod kątem właśnie usuwania swojego ego i nauczenia się tego właśnie tak i takiej zgody i tak dalej, no to bardzo pomaga w jakimś takim wspólnym tworzeniu. Więc to, no może tak jest, no, że jeśli ktoś chce sam rzeczy pisać, to impro namiesza tylko.
Może trochę namieszać, nie? Bo są inne zasady, nawet inna publiczność i te rzeczy, które na przykład w improwizacji fajnie działa, jak masz bardzo, bardzo długi wstęp i na koniec coś śmiesznego, nie? To na przykład w stand-upie zupełnie nie zadziała. Znaczy oczywiście są stand-uperzy, którzy tak robią, ale tam raczej musisz dużo szybciej ten śmiech mieć, nie?
No.
Mi na przykład improwizacja pomaga w mówieniu żartów na imprezach, bo jak w improwizacji dużo mówimy o heighteningu, czyli o zwiększaniu, tak? Czyli jeżeli ktoś powie pies, to ty powiesz słoń, ktoś powie wieloryb i się rzeczy będą zwiększały, tak? Mm-hmm. I to czasem, wiesz, ktoś powie jakiś żart i ja powiem jakby de facto ten sam żart, ale trochę zwiększę, nie? Jakby wezmę to, co często robię na spektaklu i ludzie się śmieją, ale no to fajnie, że się zaśmieją na imprezie, ale to nie jest to samo, co robienie jakiejś sztuki. No ale na przykład w pracy w reklamie mi nie pomaga impro, wręcz mi troszkę przeszkadza.
Okej, okay, dlaczego?
Bo z jednej strony to takie tak i jest spoko, bo rozluźnia, ale to tak i prowadzi do takiego bardzo nieskrępowanego powstawania pomysłów. To, co jest piękne w improwizacji, że często tak wygląda, że w ogóle sceny są totalnie szalone, nawet jeżeli improwizatorzy się nie starają, żeby były szalone. A jak wymyślasz reklamy, to masz bardzo dokładne parametry, co ma być. I jak zaczniesz sobie myśleć według tak i, to w sekundę wylecisz po prostu poza zadanie i zrobisz coś fajnego, ale nie na temat. Nie? I potem przeniesiesz to szefowi albo klientowi, on powie, no okej, okay, nie, ale tu miało być coś zupełnie innego.
No tak, tak sobie myślę, w sensie ja się oczywiście nie znam na reklamie w żadnym stopniu, ale mi zawsze, i też ponieważ nie oglądam telewizji i mam poblokowane reklamy, to nawet nie wiem, jakie są reklamy teraz. Natomiast tak mi zawsze przychodzi do głowy, tylko to jest oczywiście wiedza sprzed jakichś 20 lat, czyli te reklamy Mumio i jakieś takie podejście szalone do pisania. Nie wiem, może to już jest nieprawda, ale to chyba trzeba mieć pewnie jakieś dużą zaufanie kogoś, kto płaci za to, żeby ktoś się zgodził na jakieś takie szaleństwo i wyjście poza ramy i napisanie czegoś szalonego. I wtedy impro faktycznie pewnie mogłoby pomóc w takim nieskrępowanym stworzeniu jakiejś takiej głupoty na miarę kopytka z słynnego z Mumio, tak?
Tak, no ja sam brałem udział w improwizowanych reklamach Środka na pryszcze w reżyserii Macieja Buchwalda. Sławny reżyser od Maty, więc zbliża się debiut, ale
teraz ja pamiętam tę historię.
Tak, tak, ale wiesz, no właśnie bardzo często się pojawia Mumio w kontekście właśnie takiego nieskrępowanego, szalonego tworzenia reklam i no Mumio i co jeszcze? Nie? Jest jedno Mumio i koniec.
No właśnie, no. Ale to mówił John Cleese w swoim takim commencement speech, nie wiem jak to się po polsku nazywa, to jest chyba w Stanach na zakończenie, tam jak jest graduation, na zakończenie studiów, ściągają jakąś mówcę, który coś tam opowiada i jakoś motywuje ludzi do przyszłego życia i coś tam, no i John Cleese, nie pamiętam co to było za uczelnia, nie wiem czy chyba Carnegie Mellon czy coś takiego i on opowiadał o tym jak w ogóle, jak doszło do powstania Monty Python, Monty Python's Flying Circus, jak BBC za to zapłaciło, jak powstało do żywotu Briana, do Świętego Graala i kto za to zapłacił i ostatecznie wniosek z tego jest taki smutny, że jeśli ktoś chce właśnie wyjść poza ramy i stworzyć coś takiego innego, coś co jest jak gdzieś tam wyprzedza czas, to osoby, które decydują o pieniądzach, raczej nie przystaną na to, bo tego nie widzą, nie rozumieją tego, nie widzą jakby wartości pieniężnej w tym, boją się tego i tak dalej, i tak dalej. I na przykład żywot Briana by nie powstał, gdyby nie to, że pieniądze dał na to Ringo Starr, czyli inny artysta. Tak? Chyba był perkusistą Beatlesów. No więc tak, a w BBC trafił im się gościu, który po prostu zobaczył jaką mają energię, zobaczył jacy są fajni, kreatywni, jacy są śmieszni, jak działa ich zespół i on powiedział, że jego nie interesuje co oni będą robić, mają pieniądze i mają czas antenowy. I to są jakieś takie rzeczy jeden na milion, podejrzewam.
Za chwilę dalszy ciąg programu też tak działa, z tego co wiem. Po prostu macie tutaj czas na antenie, pieniędzy nawet za bardzo nie mieli, ale możecie zrobić co chcecie.
Ale to były szalone lata 90. Tak, w polskiej telewizji, co jest w ogóle jakimś cudownym czasem. I przecież wtedy to Asia Pawluśkiewicz tam siedziała, jakieś dziwne rzeczy robiła. I te wszystkie programy, jakieś, nie wiem, jakieś Brzuska Show, jakieś takie dziwactwa kompletne, które teraz w życiu by nie przeszły, no ale wtedy to podejrzewam, że jakby nikt nie patrzył na słupki i pieniądze, no po prostu tych pieniędzy w ogóle nie było.
Tak, a teraz wiesz, masz decydenta, który po prostu da ci pieniądze, bo chce zarobić, w sensie on się zastanawia, czy zainwestować w złoto, czy w twój program, czy w hodowlę świń i on chce wiedzieć, że dostanie zwrot pieniędzy, czyli musisz mu pokazać coś podobnego, co już zarobiło. Jak mu pokażesz coś, czego nie było, no to jakby to słabo z punktu widzenia inwestora, nie? Chyba, że masz dorobek. Na przykład ci ludzie z Monty Pythona, oni wcześniej brali udział w jakichś tych sketchowych showach gdzieś tam.
Tak, ale to było chyba bardziej takie teatralne wtedy to, co robili, więc... Aż tak dobrze tej historii nie znam. Ja nie wiem, na ile oni tam faktycznie działali, ale była jakaś taka scena... Tam był jeszcze taki gościu Peter Cook, który pisał jakoś dużo sketchów.
Scenek komediowych.
Scenek kabaretowych. Ale w ogóle z tym, to jest ciekawe właśnie, że to jest taki naprawdę traf, wydaje mi się, i trzeba mieć jakiegoś takiego, nie wiem, czy producenta trafić, czy osobę z pieniędzmi, która naprawdę uwierzy w coś. Nie wiem, czy wiesz, pewnie wiesz, że Parks and Recreation, ten pierwszy sezon był tak chujowy i był tak nielubiany, że każda inna telewizja, czy tam każde inne studio by to zdjęło, ale oni stwierdzili, że zrobią to dalej, nie? I jakby przepisano te postaci, bardzo mocno na tym popracowano i zrobił się z tego legendarny serial, ale po pierwszym sezonie, zresztą jak pierwszy raz oglądałem, to byłem przestrzeżony, żeby nie oglądać pierwszego sezonu. Jak drugi raz oglądałem Parks and Rec, no to obejrzałem ten pierwszy sezon i przyznaję, jest chujowy. I naprawdę jestem w szoku, że ktoś uwierzył w to. No ale to też była zajebista ekipa po prostu i tam były takie osoby, które wiedzą, jak to robić. No, po prostu im się nie udało to na początku, ale było jakby, był materiał ludzki.
Tak, no właśnie, były osoby, które już jakiś tam sukces wcześniej odniosły.
No, chociażby Michael Schur.
Tak, tak. Ale wróćmy jeszcze na chwilkę do tego słowniczka. Powiedz mi, jak działa impro, jak to wygląda? W sensie wychodzi taki Paweł na scenę i co musi Paweł zrobić, żeby powstał spektakl impro?
Może, że tak odbijamy się od jakichś bardzo zaawansowanych i dalekich rzeczy do podstaw. Co muszę zrobić? W sensie, jak wychodzę na scenę? Kurde, no to jest trudne pytanie. Wiesz co, jakbyśmy rozmawiali półtora roku temu, to pewnie łatwiej byłoby mi powiedzieć, bo teraz przez ostatnie półtora roku wystąpiłem kilka razy i już mam ostatnie wrażenie, że ja nie wiem już, o co w tym chodzi, już nie pamiętam. Ale przede wszystkim no jest trudno, no trzeba wyjść, czy trudno to powiedzieć, ale trzeba wyjść z czystą głową i zaufać, że to wyjdzie i słuchać, co mówią i robią inni i albo to naśladować, albo się do tego dostosować, albo jeżeli oni nic nie robią i nic nie proponują, to samemu coś zaproponować, co nie jest obraźliwe, albo nie jest niekoniecznie musi to być śmieszne na początku i zacząć coś robić na tej scenie, nie wiem, coś budować, jakiś świat, jakiś dialog. To jest tak ogólne i można tak naprawdę zrobić cokolwiek na początku i na tym zacząć budować, no bo ja trochę nie lubię, chociaż sam się czasami łapię na tym, że jestem wychodzę na scenę i sobie tak myślę, kurde, no muszę mieć jakiś pomysł, jakiś dobry pomysł, tak, że to jakiś musi być solidne otwarcie, ale to nic nie daje, szczerze mówiąc. Czasami ten solidny pomysł się okazuje jakimś po prostu totalnym badziewiem, a rzadko to mi daje faktycznie jakiś plus na początku.
Tak, tak, no to się opiera w dużym stopniu właśnie na słuchaniu, na tym, co mówisz, właśnie takim słuchaniu innych, dostosowywaniu się do innych, takim wspólnym tworzeniu. No to słuchanie innych, dostosowywanie się do innych brzmi jak koszmar artysty. Artysta często jest właśnie osobą taką bardzo, ojejku, indywidualną, tak? Jest taką indywidualnością bardzo mocną, a tutaj nagle trzeba się dostosować i do innych i zrobić to, co inni i zapomnieć o swoim ego na ratunku.
To jest, dobra, bo ja na początku powiedziałem, że impro jest proste, ale jest jedna rzecz trudna w impro, bo wszystkie reguły, wszystko to, co można się nauczyć odnośnie tego, jak budować scenę, jak słuchać, coś tam, wszystko da się nauczyć. Przełożysz czas i jakiś tam drobny wysiłek do ćwiczenia tego i da się wszystkiego nauczyć bardzo nawet szybko. Natomiast jest jedna rzecz, która jest dla niektórych nie do przejścia. I to niestety czasami wyklucza super zdolne osoby komediowo, takie osoby, które mają świetny timing i świetny mózg, ale jeśli tego nie pokonają, no to niestety nie są w stanie tego robić zawodowo, czy gdzieś tam w jakimś szerszym zakresie. Zresztą myślę, że znasz takie osoby sam. To nie jest obraźliwe. Dobra, nie będę mówił nazwisk, ale to nie jest obraźliwe w tym sensie, że raczej jest pochwałą, bo to takie osoby są często super inteligentne i super zdolne, ale przez to, że nie są w stanie właśnie wyciąć tego fragmentu ego, przynajmniej na chwilę, nie? W sensie wychodząc na scenę, żeby tak faktycznie trochę się rozpuścić w grupie, to jest takim osobom trudno po prostu improwizować i trudno się z takimi osobami improwizuje. I ostatecznie to gdzieś tam się rozpływa i takie osoby pewnie prędzej czy później przestają to robić. Albo, tak, albo inne osoby przestają z tymi osobami to robić.
Tak, tak. To rzeczywiście dwie ścieżki. Nie? Albo ktoś stwierdza, dobra, chcę robić sam, no. Albo ludzie stwierdzą, no nie chcę już z tą robić, bo ile można. Ja sam byłem taką z tą, pewnie do tej pory trochę jestem, która jak improwizowałem, to zwłaszcza na samym początku, bardzo mocno tak wymyślałem pomysły, tam kierowałem tym spektaklem i jeszcze mnie to podbijało to, że jak to robię, to publiczność się śmieje, nie? Ale to de facto śmiała się z jednego momentu, kiedy było coś śmiesznego, a spektakl był gorszy przez to. I bardzo musiałem mocno z tym ego walczyć, żeby tak nie narzucać siebie.
To jest szalenie trudne. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. I no i niektórym to pewnie przyjdzie łatwiej, niektórym trudniej, ale to jest... No, trochę się wycofuję rakiem z tego, że to jest prosta sztuka. No bo tak na poziomie psychologicznym, w sensie koncepcyjnie to jest proste, na poziomie psychologicznym to jest trudne.
Tak, no i to jest tak naprawdę moim zdaniem większość nauki impro. To jest właśnie ta pierwsza zasada, tak i. Słuchasz to, co mówi druga osoba, zgadzasz się i dodajesz coś od siebie. No tak, i to jest teoretycznie proste, ale właśnie musisz się pozbyć wszystkich swoich oczekiwań, założeń, siebie. Cała nauka impro to jest to.
A to jest w ogóle zabawne, bo to taki potwornie wyświechtany, ale z drugiej strony jest to super reguła, w sensie lepszej nie dałoby się wymyślić, no bo z tej reguły da się wysnuć każdą inną regułę impro, czy każde inne prawidło, czy każdą inną dobrą praktykę impro. I nawet to z tym ego, z tego jest bezpośrednio, się z tego bierze właśnie.
No dobra, Paweł, no to tak. Impro jest dla leniuszków, ludzie tego nie oglądają.
Można dla leniuszków, którzy nie mają ego.
Dla leniuszków, którzy nie mają ego. Właśnie jednocześnie wymaga pozbycia się ego. Jest trudne, troszkę może przeszkadzać w tworzeniu innych rzeczy. Jednocześnie właśnie jest i dla leniuszków jest trudne. No to co ty lubisz w improwizacji?
Ja lubię, jak się ludzie śmieją. Ja lubię... Jakby jest ta piękna eksplozja jakichś hormonów w momencie, gdy ludzie reagują i im się podoba i ty grasz ten spektakl. Widać, że to jest po prostu jakieś uniesienie w tym jest. A czasami mi wystarcza, nawet jak się publiczność gdzieś tam nie śmieje czy nie reaguje, to nawet mi wystarcza to, że gram z osobami, które mnie bawią i które robią takie rzeczy, które mnie strasznie śmieszą. Już samo to, nawet jak gram w klancyku, to często największą frajdę daje mi siedzenie na skrzydle i oglądanie, co moje ziomki robią. Bo to jest bardzo, bardzo wszystko fajne i śmieszne. I jeszcze jest ten wymiar, przez to, że ja ich znam dobrze, to jakby mnie to jeszcze bardziej bawi. I gdzieś tam ten element taki towarzyski. Jak widzę, nie wiem, Bartka Młynarskiego, który z jednej strony ma taką silny etos tego impro i tego pisania i tego, jak to powinno wyglądać, a z drugiej strony wychodzi na scenę i widzę, że jego główną ambicją jest rozbawić na przykład Buchwalda, czy mnie, czy Sikorę, jak jest z nami w scenie. I mnie to już śmieszy po prostu samo to, że widzę, że on się do tego zmierza.
No bo impro jest zabawą, nie? Nie bez powodu często mówimy o tym, że w scenie musi być jakaś gra, czyli taka struktura komediowa i moim zdaniem nie jest przypadek, że to się nazywa gra, no bo to jest właśnie, tak. To jest jak zabawa i dlatego to jest też śmieszne do oglądania i takie przyjemne do robienia i dlatego być może troszkę przyjemniej się to robi niż ogląda, bo przyjemniej się gra niż patrzy, jak ktoś gra, no. Bo to jest po prostu zabawa i to właśnie, że ktoś kogoś próbuje rozśmieszać, że ktoś komuś robi jakiegoś psikusa, ale jednocześnie cały czas stara się słuchać, robić tak i...
No właśnie, bo te gry są w ogóle pojęcie gry jest bardzo fajne w impro, bo jest też wielowymiarowe. To oznacza bardzo wiele rzeczy. Sam format już jest pewnego rodzaju grą. Jeśli jest jakaś konwencja, to już jest pewnego rodzaju gra. Do tego właśnie dochodzą gry takie wewnętrzne w scenie, gry słowne, gry jakieś takie związane z tematem, gry właśnie związane z jakimś high-teningiem, czy low-teningiem, czy związane właśnie chociażby na poziomie meta, czyli to, że improwizator jeden drugiego improwizatora próbuje rozbawić, czy próbuje mu jakąś szpilkę wbić, czy coś tam. I publiczność odbiera wszystkie te poziomy, oczywiście jeżeli spektakl daje im taką możliwość, żeby faktycznie to uchwycili. I to jest fajne, jakby. To jest jedna z tych przyjemnych rzeczy w impro.
No właśnie, użyłeś słowa heightening, ja też wcześniej użyłem słowa heightening. Słowniczek, co to jest heightening?
No, heightening to jest taka komediowa technika, w której jeżeli pojawia się coś, nie wiem, dziwnego albo jakiś taki charakterystyczny element, no to teoretycznie ten element powinien być gdzieś powielony na jakimś poziomie kilkukrotnie, pewnie gdzieś tam kanonicznie to są 3 powtórzenia i za każdym razem powinno gdzieś tam to iść dalej zgodnie z jakimś wektorem. No i teraz to podać przykład, że ktoś powie tam pies, później ktoś powie słoń, a później ktoś powie wieloryb. No to oczywiście to jest w jedną stronę, ale heightening też jest mylące, no bo może być na przykład, jeżeli jest ktoś mówi coraz ciszej, nie? Mhm. Czyli że jest coraz coś mniejszego, coś, to też jest heightening, chociaż w drugą stronę. No ale to rzeczywiście, żeby to działało, to musi być gdzieś umiejscowione w jakimś kontekście, to musi coś znaczyć i musi być związane z czymś konkretnym bardzo. Zazwyczaj mamy teorię tak zwanego przypału, tak, w impro, czyli że jakiś bohater ma jakąś trudność, tak, i że ta trudność jest coraz większa, czy w jakiś sposób coś jest, czy coraz większa przeszkoda właśnie, czy coś coraz gorzej się dzieje.
Tak, ja pamiętam taki przykład heightningu sprzed wielu lat z jakichś warsztatów, że tam była jakaś postać, która chyba była na randce i druga osoba na randce je zjadła frytkę. Mhm. Potem ta osoba była na spacerze ze znajomymi i znajomi jej zjedli kanapkę, a potem już taki bardzo mocny heightening, ta osoba była w górach ze znajomymi i znajomi zjedli jej rękę, bo nie było jedzenia, nie?
No to jest, no właśnie, bo to jest taki przykład. W ogóle gra w impro, ja nie wiem, czy to jest prawda, co teraz powiem, ale to powiem, że to się wzięło z sketchów.
No to jest bardzo sketchowe, nie?
I jakby skecze się tak pisze, jak się chodzi na jakieś sketchowe kursy na przykład, no to heightening to jest podstawowa rzecz, którą się uczy, tak? I jakby bez tego heighteningu, czyli bez tej gry w zwiększanie czegoś, no nie ma sketchu praktycznie. Chociaż oczywiście to jest jakieś tam kłamstwo i gdzieś tam takie uproszczenie amerykańskie, które oni lubią robić, no bo Amerykanie lubią jakieś takie ramy i bardzo takie konkretne przepisy na rzeczy. Gdzieś tam w polskiej tradycji sketchopisarskiej pewnie mniej jest takich ram. Ale to jest dobra reguła, no po prostu co tutaj dużo kombinować, to jest naprawdę super reguła i ludzie w ten sposób też rozumują, czyli rozumują na zasadzie ciągów, tak? Nawet jak się robi testy na IQ, no to one są zwykle, że masz obrazek jakiś i co jest dalej, nie? W sensie, że musisz zrozumieć ten heightening w tych obrazkach, czyli co jest kolejnym elementem.
Tak, i to jest wtedy śmieszne, kiedy jest z jednej strony przewidywalne, z drugiej strony nieprzewidywalne. Masz takie, o kurde, faktycznie, nie?
No tak, no wiesz, jakby jest to jakby to było, że to jest faktycznie, wymieniasz coraz większe zwierzęta, to ani to nie jest samo w sobie śmieszne, tak. ani nie jest, w sensie, bo to już co za różnica, czy powiesz na koniec wieloryb, czy jakiś duży dinozaur, ale jakby ten kontekst i to, że się nawarstwia tych gier różnorakich tam i są jeszcze postaci, które mają swoje jakieś emocje i które mają swoje jakieś coś w tej scenie chcą, mają jakąś, pewnie jakieś backstory czasami, jeżeli scena jest dłuższa, czy spektakl jest dłuższy, no to jakby w kontekście tego wszystkiego ten heightening faktycznie staje się wtedy śmieszny i wartościowy, tak? I nie ma co tutaj się oszukiwać, że da się zrobić to bez tego heighteningu. To z tym przykładem, co powiedziałeś, że zjadają rękę tej osobie. I ten pomysł już jest śmieszny, a jak jeszcze dodamy i zobaczymy na scenie tę postać i ta postać żyje z krwi i kości, ma jakieś tam, nie wiem, może ma dzieci, może ma coś tam i ludzie się przywiązują do tej postaci i na koniec widzą, że jeszcze ktoś zjada jej rękę, no to jest jednocześnie śmieszne i smutne, i tragiczne i jakby ta emocjonalnie to eksploduje w tym momencie, tak?
Tak, też taki high tenik może być nie tylko, myślę o tym, że to się zaczęło od zjedzenia frytki. Jeszcze sobie pomyślałem wcześniej z tym psem, słoniem, wielorybem, że samo w sobie w ogóle to nie jest śmieszne, nie? Ale już taka scenka mogłaby zadziałać, że nie wiem, ktoś mieszka z rodzicami i pierwszego dnia tata mówi, że uratował psa i przyprowadza do domu i trochę nie ma psa, miejsca na tego psa w domu, ale jakoś się udaje. Drugiego dnia przyprowadza słonia i o Boże, tato, już jest totalny ścisk, nie? I trzeciego dnia przyprowadza wieloryba. No jakby jakieś tam komediowość mogłaby się z tego urodzić. Ale jeżeli chodzi o to zjadanie ręki i frytkę, to sobie też, bo takim przeciwieństwem heighteningu jest coś, co czasem się nazywa listą, czyli że się nie zwiększa, masz cały czas to samo, nie? I taka scena, gdzie właśnie ktoś jest na randce i druga osoba zjadła mu frytkę. W następnym ruchu tej sceny osoba zjada frytkę. Potem osoba zjada frytkę. Osoba zjada frytkę. No to
albo,
nie jest śmieszne.
Albo pomidorka koktajlowego.
No tak, jakby, no, i, no dokładnie, nie? I to z tego, nie? Ale gdyby na przykład ta osoba się coraz bardziej, ta osoba, której ta frytka jest zjadana, coraz bardziej się denerwowała, to miałbyś hejtenik nie tego wydarzenia, ale hejtenik emocji, który też może być śmieszny.
Tak. No tak, no heighteningować można na każdym poziomie, czy emocjonalnie, czy właśnie tak werbalnie, czyli przez same skojarzenia, czy przez jakieś rzeczy, które są pewną okolicznością, tak? Wyobraźmy sobie, że te zwierzęta, powiedzmy, że ktoś przyprowadza psa cały czas, że już nie ma tych większych zwierząt, ale jest coraz mniejsze mieszkanie na przykład, nie? Ostatecznie mieszkasz w pudełku po butach i też z psem, nie? I jakby okoliczność, która następuje, jest heighteningiem tutaj.
Gra. Mówimy o grze. Chciałbym cię zapytać, znowu tak słowniczkowo, bo mówi się o tym, czasem jest, wpadnijcie na nasz spektakl impro, będą krótkie gry, a czasem się mówi, że będzie długa forma. Czym się różnią krótkie gry od długiej formy?
Nazwą góry.
nie, różnią.
No różnią się, ale ta granica w ogóle jest rozmyta dosyć, bo jest taki format Armando na przykład, który ludzie zaliczają często do długiej formy, a ja na przykład zaliczam to do krótkiej formy, no bo taka jest prawda. No. Wszystko, co jest, co ma jakiś, jeżeli jest spektakl, w którym nie mamy jakichś takich bardzo konkretnych, krótkich skeczów, i jest pewna ciągłość jakaś fabularna, jakieś postacie się gdzieś tam powielają i powtarzają w toku całego spektaklu, no to jest długa forma wtedy. Już pomijając to, czy tam bierzemy inspirację częściej, rzadziej, raz, w ogóle, no to już nie ma znaczenia. Ważne, że gdzieś tam przez cały spektakl się jakieś nitki pojawiają fabularne. A krótka forma, no do założenia... Jest tak, że postaci pojawiają się, znikają, nie przywiązujemy się do nich za bardzo. Te sceny, które się tam pokazuje, mają też bardzo konkretne formalne założenia. Takie ograniczenia dla improwizatorów, które mają spowodować, że to będzie śmieszniejsze, bo improwizator albo sobie nie radzi z tymi ograniczeniami, albo sobie radzi. I w ramach tych ograniczeń jeszcze tworzy coś śmieszne i dynamiczne i coś tam.
Moim zdaniem, jeszcze wydać w słowa, ale moim zdaniem nie tylko dlatego krótkie gry, te założenia mają sprawić, że to jest śmieszne, ale też one mają... Zobacz, w spektaklu, kiedy jest długa forma, nie wychodzisz na początku i mówisz, szanowni państwo, teraz zagramy spektakl Klancy Kumaro. Chodzi o to, że w drugiej scenie wejdzie detektyw, to się nazywa przychodzi baba do detektywa. Nie? Tylko grasz to po prostu, bo fajnie jest w oglądaniu gry, żeby się dobrze bawić, rozumieć zasady. Kiedy masz długą formę, to te zasady powstają w trakcie i zaczynasz kumać, o co chodzi, tak jak w filmie. Okej, to jest ta zasada, że nie wiem, to jest, bo tak jak w The Office, nie wiem, będziesz kumał, że jest wkurzający szef i już kumasz tę grę, że przez cały serial będą cisnąć grę, że szef idiota i taki bardzo, ta gra jest taka, że z jednej strony chce się popisywać, a z drugiej strony chce być dobrym szefem i z tego napięcia. A w krótkiej grze, w krótkich grach, no nie wiem, są takie gry typu tylko pytania, albo frizy, gdzie ludzie zamierają się, wymieniają i no wchodząc w to same. Tak. Stąd w ogóle nazwa podcastu oczywiście. Wielki sekret.
Został wreszcie odkryty.
Tak. I dlatego ludziom musimy powiedzieć te zasady tych gier, żeby to było śmieszne, żeby oni mogli obserwować, jak przestrzegamy tych zasad, bo to jest śmieszne, albo jak właśnie ich nie przestrzegamy. Bo moglibyśmy teoretycznie nie tłumaczyć tych zasad ludziom, nie?
Tak, ja trochę jestem w tym klubie, żeby jak najmniej tłumaczyć te zasady, ale faktycznie to, co mówisz, jest słuszne bardzo. Ale to też wynika z formatowania, nie? W sensie, że to w jaki sposób wychodzisz i opowiadasz w spektaklu, no bo są, są spektakle długiej formy, gdzie ludzie też wychodzą i tłumaczą, co się wydarzy. I to jest też okej, nie? W sensie, że to jest pewna decyzja, a być może nawet artystyczna decyzja, co jakby, jak my chcemy to sformatować, czy my chcemy wyjść i powiedzieć ludziom, na co mają być gotowi, żeby im troszkę ułatwić ten początek wejścia, czy na przykład zakładamy, że no, że sobie poradzą, ogarną się i najwyżej komuś się nie spodoba i się wymiksuje, ale ci, którzy są kumaci, to skumają i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest trochę rozmyta granica. To też moim zdaniem nie jest aż takie zero-jedynkowe, że właśnie w krótkich grach tłumaczymy wszystko, a w długiej formie nie tłumaczymy. No ale to jest faktycznie, w krótkich grach to sposób nie to do granic, bo tego tłumaczenia gier czasami jest więcej niż samych gier. I to jest niestety już zaczyna być problematyczne. Więc jak młode grupy grają, no to też, jeżeli nie wiem, prowadzę taką grupę, no to też mówię, żeby się szybko nauczyli, nauczyli się tłumaczyć szybko i sprawnie te gry. Bo każdy miał jakąś taką formułkę, że robi to na tyle szybko, żeby się ludzie nie zanudzili, ale żeby to było w miarę jasne. No bo gdzieś tam w tych grach to jest istotne, jakie są te założenia. No bo bez tego faktycznie byłoby ciężko. W sensie ciężko, jak ciężko. No pewnie też byłoby to jakoś tam zabawne, ale te gry się często zmieniają. Te założenia są naprawdę bardzo różne, więc chyba dobrze, żeby to rozumieli.
No ja mam takie doświadczenie, że kiedyś graliśmy na jakichś warsztatach, próbie coś takiego w jakiejś tam grupie, w której byłem. Połączyliśmy wszystkie gry w jedną, żeby zrobić sobie coś ekstremalnie trudnego. I to była scena, która jednocześnie była piosenką, jednocześnie była tylko pytaniami i działa się pod wodą. Jakby to było strasznie szalone i ciągle dochodziły nowe zasady i bawiliśmy się. I to było bardzo śmieszne dla improwizatorów, którzy znali zasady tej gry. I potem pomyśleliśmy sobie niefrasobliwie, dobra, zagrajmy coś takiego przed ludźmi. No i się okazało, że jak ludzie nie znają zasad gier, no to po prostu byli totalnie zgubieni, nie? W ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. No to było absurdalnie złe.
Ale podobnie jest z tak zwanym anty-impro. To jest w ogóle takie ćwiczenie, które się robi gdzieś tam w kursie Harolda, bo to jest takie uwalniające, tak? Zróbmy spektakl czy show, w którym łamiemy wszystkie reguły impro i wtedy wszyscy robią rzeczy i sobie mrugają okiem cały czas, bo robią rzeczy, które stoją w kontrze. I to jest o tyle fajne ćwiczenie, że faktycznie wtedy musisz znać te reguły, żeby wiedzieć, co dokładnie w tym momencie łamiesz i wszyscy się śmieją i jest taki pomysł, a właśnie zróbmy to przed publicznością. Tylko przed publicznością niestety to będzie coś strasznego, no bo publiczność nie zna tych reguł impro i nie powinna ich znać tak naprawdę, szczerze mówiąc, no bo powinni mieć to w dupie, no oni przychodzą, płacą za bilet i powinni się po prostu dobrze bawić i nie powinni wiedzieć, jak ktoś idzie oglądać film, no nie powinien znać technik scenopisarskich, nie powinien wiedzieć, na czym polega, nie wiem, dobre kadrowanie i co to jest szwęk i coś tam, no bo chuj im do tego, nie? W sensie, że powinni obejrzeć film i powinni się zachwycić artystycznie albo się zanudzić i tyle. Więc jak się robi spektakl anty-impro, no to niestety to będzie straszne. I jest taki spektakl, który dokładnie jest na tych zasadach i ja jestem w tym sensie przeciwnikiem tego spektaklu. Ja rozumiem jego sensowność, bo to jest dla koneserów. To jest tak zwane pijane impro. Mhm. No bo te pijane impro gdzieś tam ostatecznie zmierza ku anty-impro. Każdy na siebie drze japę, nikt nie słucha, każdy łamie te reguły mniej lub bardziej świadomie. Grałem w takim jednym, widziałem trochę takich i...
Ale tam też masz grę, moim zdaniem, w sensie, bo gra musi być czytelna dla widza. I jeżeli masz na przykład to najgorsze impro, no teraz pamiętam, że robiłem coś takiego od wiele, wiele lat temu. Na przykład pamiętam, że wtedy była w naszej grupie taka Zosia Kilian, która powiedziała coś śmiesznego i tak odwróciła się w stronę publiczności z takim pytającym spojrzeniem, czy to było śmieszne. No i to było bardzo zabawne jako najgorsze impro, ale w prawdziwej scenie to po prostu byłoby dla publiczności wrażenie, że serio improwizator się odwrócił, żeby zapytać, czy było śmieszne.
To jest sobie śmieszne.
No właśnie, jak znasz zasady impro i wiesz, że to się też czasem masz na początku odruch coś takiego zrobić.
Zosia Kilian, Jezu, ona w ogóle dawno temu odeszła. Ja spotkałem ją przypadkiem ostatnio na szczepieniu.
No.
Na COVID. Ludzie, szczepcie się.
Polecam. Szczepcie się, ludzie, to prawda. Może spotkacie dawnych znajomych. I teraz jak masz to pijane impro, to tam można trochę powiedzieć, że to jest najgorsze impro w tym sensie, że ludzie będą słabo grali i tak dalej, i więc publiczność nie będzie znała zasad gry i nie będzie wiedziała, dlaczego to jest fajne, ale nie do końca, bo tam zasadą gry jest to, że wszyscy są pijani i to jest tam fajne i gdzieś tam dużo też na to przychodzi ludzi zainteresowanych improwizacją, ale to po prostu to, że widzi, że tam jest szaleństwo i bardzo duży luz, jakieś takie totalne rozpierdol, że to nie wychodzi, że po prostu postać zmienia w ciągu minuty 4 razy płeć, bo po prostu wszyscy zapominają, czy to był chłopiec, czy dziewczynka.
Czy w tym potencjalnie może być jakiś urok i może być jak jakiś plus pójścia na i oglądania czegoś takiego, ale to jest totalnie nie dla mnie. Myślę, że mi się nie chce oglądać najebanych ludzi, którym się rozsypuje spektakl w rękach. W sensie, rozumiem, dlaczego ktoś mógłby na to pójść, ja nie chcę.
No dla mnie to też nie jest do końca dla mnie. Ja widziałem, no bo jest w klubie komediowym jest pijane impro. Dosyć podobny format jest w Resorcie Komedii. Dzisiaj bal, jutro żal. Ja widziałem ten dzisiaj bal, jutro żal. I rzeczywiście było to ciekawe właśnie, jakim się roz... Bo porażka jest śmieszna, nie? Więc to było zabawne, jak ktoś tam zmarduje. Ale ja mam taki problem z tym troszkę pozakomediowy tak naprawdę, bo to jest format ze Stanów. No w Stanach nie mają takiego problemu z alkoholem. I dla mnie granie, po prostu pokazywanie jako czegoś takiego śmiesznego, zwłaszcza, że prawda, no nie jest tak, że wszyscy komicy mają zupełnie zdrowy stosunek do alkoholu. I ja na przykład znam osobę i wiem, że kurczę, ta osoba może mieć problem z alkoholem i ona teraz wychodzi pijana, coraz bardziej pijana, publicznie się upija, ludzie się z tego śmieją. Jest to dla mnie jakieś takie, no ciekawe, czy na to agencja przeciwdziałania problemom alkoholowym. No nie, ale serio, jakby to jest dla mnie jakieś dziwne.
To jest bardzo ważny problem, który poruszasz i jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i to stoi w opozycji do tego bardzo, bardzo jawnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co mówisz właśnie, że niektórzy faktycznie mogą mieć problem z tym i to ich trochę zachęca do tego, żeby tkwić w tym i w pewnej fajności tego picia. To jest kolejny problem, a jeszcze jest jedna rzecz i to wydaje mi się z dużym ryzykiem, no bo my się troszkę się cenzurujemy w impro i w ogóle w komedii się trochę cenzurujemy, ale to jest z powodów słusznych, no bo pewnych tematów nie chcemy poruszać albo z powodu tego, że można naruszyć czyjąś wrażliwość, tak? I są pewne tematy, które tutaj mogłyby, jeszcze ktoś w pijanym zwidzie sobie przypomnie w zasadzie taki, którą zastosuje nie do tego, co trzeba i ktoś powie, nie wiem, coś o pedofilii powiedzmy i tak, i teraz będziemy jechać w ten temat, no to się robi z tego ślepa uliczka. I no, jest tutaj pułapka moim zdaniem w tym pijanym impro.
Ja nie wiem, czy grający wpadają w taką pułapkę. Ja nie widziałem, żeby wpadli w tego typu pułapkę. Troszkę to, co mówisz, się dzieje na impro obrzydliwościach, ale tam z kolei gra jest właśnie taka, że masz zrobić najgorsze rzeczy. Nie? Tam jest gra dla widzów, tak nawet to i akurat przed impro obrzydliwościami tłumaczymy ludziom, o co chodzi. My tego normalnie nie gramy. Nie chcemy grać takich rzeczy, ale musimy to z siebie wyrzucić, więc gramy raz na 2-3 miesiące, szczególnie późnej porze, taką jedną rzecz, kiedy zrobimy wszystko, co najgorsze, nie? I jakby wtedy to jest też tym bardziej zabawne, bo gdybyś widział tę scenę z impro obrzydliwości poza kontekstem spektaklu, który się nazywa impro obrzydliwości, no to byłaby to po prostu humor najniższych lotów, coś potwornego.
Tak, no jest to pewna, wiadomo, jest to pewna umowa z publicznością i pewnie to pijane impro też jest tego rodzaju umową, a w ogóle chcesz ciekawostkę o impro obrzydliwościach?
Oczywiście.
Bo przez impro obrzydliwości trafił do szkoły impro pewien student niedoszły, a raczej doszły przez moment, który widział chyba wyłącznie impro obrzydliwości. A to jeszcze były czasy, kiedy w szkole impro nie mieliśmy zapisów tych takich przez internet, tylko przez taki portal, tylko mailowo. No i ten człowiek napisał mailowo, że chce się zapisać na zarówkę i bo chciałby wyrwać jakieś dupeczki z podstawówki, jak się wyraził. I my tak zwołaliśmy konsylium w szkole impro i tak stwierdziliśmy, chyba nie chcemy, żeby ten człowiek był u nas w szkole, więc go napisaliśmy mu, że z takim poczuciem humoru niestety nie możemy przyjąć osoby i go banujemy wobec tego i nie może do nas chodzić. I wydawało nam się, że sprawa została załatwiona i nie mija kilka miesięcy, nie wiem, może dwa, i jedna z instruktorek, Marta Iwaszkiewicz, pisze do nas, że ma jakiegoś takiego studenta, który straszne żarty cały czas sadzi na zajęciach i takie naprawdę obraźliwe i takie creepy, i najczęściej robi to w ćwiczeniach dwuosobowych, jak jemu się wydaje, że inni tego nie słyszą. I wszyscy są sfrikowani tym człowiekiem. No i zaczęliśmy się zastanawiać, kto to w ogóle jest, jakim cudem się zapisał. I się okazało, że nazywa się jakoś tam X, nie? I wyszukaliśmy go na Facebooku i coś tam. Później się okazało, że on... I faktycznie to jest ta osoba, która się zapisała wcześniej i którą odrzuciliśmy. I doszło do tego, że okazało się, że on się zapisał później po tym mailu pod fałszywym nazwiskiem i wysłał przelew od kolegi, że w imieniu tego, w imieniu i ta fałszywa imię i nazwisko, i on w ten sposób ominął nasze zabezpieczenie. I na któryś tam zajęciach zerówki po prostu z dziwakiem musieliśmy przyjść i...
Za fraki.
I go fizycznie usunąć z zajęć.
Ale co, stawiał się? Musieliście go wziąć za...
No nie stawiał się, ale płakał i powiedział, że coś tam, i że on w ogóle jest biznesmenem i uznał, że ten nasze odrzucenie to nie jest odrzucenie, tylko... Bo on jest biznesmenem i on to traktuje jako formalną przeszkodę, którą musi jakoś pokonać, nie? I się okazało, jaki biznes prowadzi. I to jest, nie jest żart. Sex escape room.
Matko święta.
I szczerze mówiąc, nie wiem, co to znaczy. Boję się na ten temat zastanawiać. Nie chciałbym tam się znaleźć. I naprawdę to jest jakieś straszne. I, no, i to zawdzięczamy
imprawdliwościom. No, ale one jakoś już dawno ich nie było, nie wiem, kiedy wrócą i czy wrócą. Ale słuchaj, wystawiłeś mi piłeczkę do ścięcia, bo mówisz o tej szkole impro, a chcę troszkę zapytać o to uczenie, no bo ty uczysz w szkole impro.
No.
I pewnie mówisz uczniom, że to jest dla leniuszków i że tylko przeszkadza w innych rzeczach.
Dokładnie, to już mówię to na pierwszych
zajęciach. I że już dawno nie grałeś, już trochę zapomniałeś, na czym to polega.
No już uczciwie to mówię.
Ale masz taki kurs, który się nazywa Slow Impro.
Ach, widziałem.
No właśnie, to jest najważniejsze, dlatego tutaj słuchacze nastawili radioodbiorniki. Weź ty wytłumacz, bo była jakaś taka, dla kontekstu tych, którzy nie wiedzą, była jakaś taka dyskusja na temat Slow Impro, gdzie osoba podająca się jako pan od komedii, wiadomo kto to jest, ale nigdy ta osoba nie potwierdziła, że to ona, więc nie będę mówił. Wydaje mi się, że ta osoba też była gościem w tym podcaście, jeżeli dobrze rozszyfrowałem kto to. I tam właśnie było takie, że slow impro przeszkadza w robieniu improwizacji, bo za bardzo uczy grania, jeżeli tak dobrze odtwarzam tamtą argumentację, za bardzo uczy grania na relacji, grania takiego poważnego grania, nie szalonych scen, co prowadzi do tego, że ludzie grają może i ciekawe i emocjonalne sceny, ale po prostu w ogóle nie śmieszne. Czym jest w ogóle to slow impro? O co ho?
Właśnie najgorsze jest to, że jak kiedyś właśnie zacząłem prowadzić te warsztaty, nazywałem to slow comedy i myślałem, że już jestem taki oryginalny, no ale niestety wiele takich terminów zostaje gdzieś tam użyte, ktoś to podchwytuje. Nie chcę mówić, że byłem pierwszą osobą, która jakby użyła tego w Polsce, no bo pewnie tak nie było. Ale gdzieś tam myślałem, że się okopuje w tym terminie, no ale tak nie jest. No i oczywiście ludzie mają jakieś takie różne opinie na ten temat i ja w ogóle zawsze na początku moich zajęć mówię, że to się stał taki termin bardziej ogólny, przynajmniej w Polsce, bo na świecie to zdecydowanie jest to termin dosyć ogólny i różnie traktowany. Ja uczę swojego rozumienia tego i szczerze mówiąc nic mi do tego, jak inni to rozumieją. W sensie, jeżeli ta osoba mówi, pan od komedii, że slow impro oducza dobrej improwizacji, no to myślę sobie, okej, no ale to jest jakieś konkretne rozumienie tego terminu. Bo ta osoba, jak dobrze rozumiem, założyła, że to jest uczenie właśnie grania bardziej relacją i tak dalej, i tak dalej. I ja mam... Jak uczę tego, to w zasadzie to nawet nie jest główne założenie, że gramy relacją. To oczywiście często się powiela, no bo gdzieś tam jest taki element, że to jest trochę wolniej i tak dalej, ale to nie musi być wolno w ogóle. Są sceny w slow comedy, które są super szybkie. To jest pewnego rodzaju... dobra, to moja definicja, taka w skrócie. Moje rozumienie slow comedy jest takie, że to jest robienie sceny, w której słowo nie jest jedynym sposobem przekazywania treści. I teraz rozszerzając tę wypowiedź. Dużą częścią tych kursów jest to, że uczymy się czytać niewerbalne komunikaty. Czyli jest takie wyświechtane powiedzenie, na pewno to znasz, że tam 75% komunikacji międzyludzkiej, czy ileś tam, nie wiem, to komunikacja niewerbalna. Tak? Czyli mówimy słowami część, ale że większość tych emocji, coś tam, jaki mamy stosunek do kogoś, przekazujemy naszym ciałem, naszą miną, naszą tembrem głosu, drżeniem głosu, tym, czy się jąkamy, czy się nie jąkamy, czy drapiemy się nerwowo, czy coś tam robimy. I bardzo duża część tej komunikacji właśnie następuje poza słownie. I dlaczego tego nie wykorzystywać? Nie? W impro jest tak, że tak i głównie traktuje się do słowa, tak? Czyli ktoś mówi: o mamo, dostałam pałę z matematyki. A mama mówi: pałę z matematyki? Ja ci dam. No, jesteś uziemiona. Nie? Czyli mamy dialog kompletnie jakby oparty tylko i wyłącznie na słowach. A teraz jeżeli dołożymy do tego to, w jaki sposób ktoś to powie, czyli: mamo, dostałam pałę z matematyki. Nie? Albo: mamo, dostałam pałę z matematyki. I tak dalej, i tak dalej. Samym tonem głosu, tak? A jeszcze do tego dodamy jakąś fizyczność, tak? Jakiś element właśnie, nie wiem, cielesności, że jakoś się obejmujemy, powiedzmy, albo cali się trzęsiemy, albo coś tam. No to na tych moich zajęciach głównie nie odpowiadamy do tego, co zostało powiedziane, tylko co widzimy i co zgadujemy, że jak się ta osoba czuje, albo co próbuje nam przekazać emocjonalnie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to jest w ogóle 99% tego kursu, tak naprawdę. I w ogóle i to, że patrzymy na to, że są relacje, coś tam, to jest jakby wtórne zupełnie i raczej zakładam, że to jest po prostu, to nie jest slow impro, tylko to jest założenie impro po prostu, że mam jakieś relacje i jeżeli ktoś nie chce grać relacją w impro, no to ja nie wiem, co tam chce zrobić. No, jeżeli gramy wafle w kosmosie, no to one też będą miały jakąś relację choćby, no tak ludzie czytają scenę, tak ludzie myślą w ogóle o świecie. Wszelka historia, jakakolwiek, którą chcemy opowiedzieć, no potrzebuje jakichś bohaterów. Nawet jeśli to są nieożywione rzeczy albo jakieś zjawiska atmosferyczne, no to one będą miały jakieś swoje myśli, emocje i tak dalej. Więc jakby jeżeli ktoś mówi, że robienie sceny, gdzie jest relacja, powoduje, że ta scena jest nieśmieszna, no to come on, to mam poczucie, że ta osoba chyba nigdy nie widziała impro albo nigdy nie robiła nic w komedii.
Ja ci powiem, co ja myślę na ten temat i bardzo mnie ciekawi, co będziesz myślał na temat tego, co ja myślę. Tak, taką incepcję zrobimy. No. Bo każda komedia składa się z dwóch części. Z wstępu i zakończenia. Nie? W sensie z premisu i puenty. No. Czyli z czego? I ten premis nie musi być śmieszny, to musi być, nie wiem, albo jakaś prawdziwa obserwacja, jak to często w stand-upie na przykład będzie, albo jakaś rozpoznawalna sytuacja życiowa w stylu, nie wiem, chłopak przyprowadza dziewczynę pierwszy raz do domu, to tak na przykład w skeczach będzie. W improwizacji najłatwiej zrobić ten taki premis nieśmieszny, najłatwiej jest zrobić, który nie ma być celowo śmieszny, najłatwiej jest zrobić relacją, dlatego mówimy o relacji najczęściej, bo to po prostu jest najbardziej naturalne i właśnie w historiach, w narracjach ta relacja jest fajna i nawet w grach komputerowych widać, że te, które, nie wiem, The Last of Us jest uważane za taką jedną z najlepszych gier, jeżeli chodzi o fabułę, dlatego, że to jest po prostu gra o relacji, tam właściwie nie jest ważny gameplay ani nic innego, tylko ta relacja między bohaterami. I potem ma być ta część śmieszna, nie? I tutaj w zależności od dziedziny komedii, no to będzie albo jakiś punchline komediowy, albo jakaś właśnie ten heightening będzie w sketchu, czy w improwizacji często. Mm-hmm. I teraz jak ludzie oglądają sobie spektakl impro, to głównie zapamiętują tę drugą połowę, tę śmieszną połowę. I właśnie zapamiętują te szalone rzeczy, do których przyszło w tym spektaklu. Potem przychodzą na kurs i chcą robić te szalone rzeczy, które widzieli, że są takie fajne. No i to, czego trzeba ludzi przede wszystkim nauczyć, nie, bo to nie ma sensu. To będzie na siłę, będzie nieciekawe. Najpierw musimy zbudować te relacje, najpierw musimy zrobić te fajne rzeczy. I większość kursów w improwizacji nie mówi, jak być śmiesznym, tylko mówi o tej pierwszej połowie sceny komediowej, która nie jest czasowo pierwszą połową, bo czasem to mogą być dwa zdania. Nie? Monty Python robił te swoje platformy, te premisy scen, robił często w jednym zdaniu. Nie? I to wystarczyło, bo już wiedziałeś dokładnie, jaka to jest sytuacja. Tak? Facet przychodzi zareklamować coś w sklepie, nie? I potem się okazuje, że papugę, i potem mamy heightening i te wszystkie szalone wydarzenia, które się tam dzieją. No i uczymy tych ludzi, znaczy ja nie uczę, tak, ale uczy się w improwizacji ludzi, żeby grali jak najpoważniej, jak najbliżej siebie, jak najmniej właśnie żartowali, że to zabije scenę. I trochę gdzieś tam na dalszy plan schodzi bycie śmiesznym, bo na pierwszym planie jest ta empatia i te emocje i tak dalej. I potem rzeczywiście czasem to prowadzi do tego, że widzisz jakąś grupę, jak zobaczysz grupę ekstremalnie początkującą, to będą sadzili głupie żarcioszki. Mhm. I to będzie bez sensu. Jak zobaczysz grupę taką już troszkę bardziej niż absolutnie początkującą, to właśnie zobaczysz, że oni grają cały czas te emocje, że jakby... No dobra, ja przyszedłem się pośmiać, już rozumiem, już się rozwodzicie, już jest bardzo ciężka sytuacja w związku i już się zdradzaliście i sobie wybaczaliście i znowu zdradzaliście i kochacie się strasznie, ale nie możecie ze sobą być. No fajnie, to teraz coś śmiesznego poproszę. I wydaje mi się, że troszkę tak wyglądał ten zarzut tego pana od komedii i ja nawet jestem w stanie się częściowo zgodzić, mimo że to jest kontrowersyjna postać ogólnie.
Ja mam tak, w ogóle nie mam poczucia, że slow impro, ja na tych zajęciach, jak je uczę, dużo bardziej się śmieję niż na jakichkolwiek innych. W sensie, że te sceny mnie tak dużo bardziej śmieszą niż jakiekolwiek inne, bo i tam pojawia się zupełnie coś innego, coś takiego, bo daje, jakby ludzie dają sobie czas, no bo też bardziej się obserwują, no bo jest to czytanie tych rzeczy, o których mówiłem, tych pozawerbalnych. Jeszcze jest ten kurs mój Slow Comedy 2, gdzie w ogóle jest bardzo, bardzo mocno jest oparty na przestrzeni, czyli na tym, że nie tylko nasze ciało przekazuje nasze emocje, nasze łąty i nasze coś tam, ale też nasze ciało pokazuje, w jakiej jesteśmy przestrzeni, czy jesteśmy, wiesz, małej, dużej, brudnej, czystej, wiesz, śmierdzącej, czy takiej, czy jest zimno, czy ciepło, czy jesteśmy w lesie, czy jesteśmy w, nie wiem, gdzieś tam. Świetnie, jestem kreatywny, po prostu umiem wymyślić przestrzeń poza lasem.
Kosmos albo las.
Las albo polana.
Jak stand-uper, jak improwizator chce być bardzo kreatywny, to wtedy gra w łodzi podwodne. To jest szczyt kreatywności.
Tak, łódź podwodną.
Czyli de facto statek kosmiczny, nie? Tak naprawdę, nie ma żadnej różnicy.
Tak, tak, tak. No więc jakby... Dobra, pogubiłem się. Ale chodzi o to, że te sceny są potwornie śmieszne. W sensie, że naprawdę i na warsztatach, i jakie są pokazy. W sensie ja raczej zakładałem, że te pokazy właśnie nie będą śmieszne. Często, ponieważ ja daję ludziom więcej czasu na te sceny, więc te pokazy slow comedy nie są w ogóle w ramach wieczorów pokazowych Szkoły Impro, no bo one same w sobie zajmują bardzo dużo czasu, więc chyba jeden taki pokaz nie trwał 2 czy 3 godziny nawet. Jakby to była cała grupa 16-osobowa, każdy robił tam kilkunastominutową scenę. Z tego się robiło jakiś taki gargantuiczny wieczór, więc nawet to potrafiło powyżej północy gdzieś tam wykraczać. A i tak ludzie na to przychodzili i przychodzili ludzie na ten kurs później, bo zobaczyli te sceny. I te sceny często są bardzo śmieszne. One oczywiście nie są śmieszne od razu, tak jak scena w krótkich grach, chociaż czasami też od razu są śmieszne. I to też i ludzi na przykład śmieszy to, że ludzie już stoją jakoś dziwnie, się obserwują i na przykład już to, że skomentują, jak ktoś właśnie wygląda, znaczy nie wygląda improwizator, tylko jak ktoś stoi, jak ktoś co próbuje przekazać, to już zaczyna być śmieszne, bo ludzie to czytają bardzo dobrze. I widownia też jakby widzi tę osobę, widzi też, jak ta osoba się zachowuje i też to czyta, więc jakby dla nich to jest śmieszne, że ta drugi improwizator właśnie to nazywa. Ja w slow comedy uczę właśnie tego, żeby nazywać, żeby nie ukrywać rzeczy, żeby widzimy, że ktoś coś, no to nazywamy to i że właśnie odpowiadamy nie do, jak już mówiłem, do dialogu, tylko do tego, jak ktoś co powiedział, czy jak ktoś się zachowuje. I z tego się wytwarza zupełnie inna dynamika. I ona jest bardzo śmieszna, bo ona też jest taka w pewnym sensie nienaturalna, bo my tak nie rozmawiamy. Chociaż ludzie odbierają jakieś rzeczy, czytają te rzeczy, ale my raczej nie komentujemy tego. Widzimy, że ktoś się denerwuje, to nie mówimy raczej, o, widzę, że się denerwujesz, czy stresuje cię moja obecność i tak dalej. I jakby, a w momencie, gdy to zaczyna być wyciągnięte na powierzchnię, to zaczynamy też trochę na innym poziomie rozmawiać ja uczę właśnie, czy uczę, no, ciężko nazwać to uczeniem, ale bardziej moim zdaniem nie da się uczyć, tylko pomagać w drodze, ale da się znaleźć takie momenty, kiedy jest faktycznie, o, to jest naprawdę super jakaś istotna rzecz, którą właśnie jakoś tak magnetycznie obydwoje improwizatorów na przykład tak przywierają do siebie i jest takie poczucie, kurde, trafiliśmy na żyłę złota i wtedy jeśli wskoczymy tutaj głębiej do tego i zaczniemy to przerabiać, to się z tego robi czasami psychoterapia jakaś dziwaczna, ale zazwyczaj bardzo śmieszne to jest po prostu i jakby mnie to potwornie śmieszy. I oczywiście może to jest nie dla wszystkich, ale raczej do tej pory mam zainteresowanie tym kursem pokazuje mi raczej, że to nie, że to się ludziom podoba. I, a jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałeś, że ludzie zapamiętują te takie dziwne rzeczy. Tak, ale na krótko. Do tej pory, ja na przykład z Piotrem Sikorą dawniej graliśmy tak bardziej właśnie slowowo, już przestaliśmy od jakiegoś czasu tak grać. Gramy jakieś takie dziwactwa bardziej, ale kiedyś graliśmy właśnie tak bardzo slowowo, patrzyliśmy na siebie, dużo czytaliśmy właśnie z naszych ciał. I te spektakle raczej były śmieszne, ale to, co było ciekawe dla mnie, że ludzie, nie wiem, po 2 latach mogli przyjść i powiedzieć, kurde, że pamiętam ten spektakl od początku do końca, nie? Że pamiętają, co tam się działo, no bo odbierają go właśnie na takim poziomie emocjonalnym i że dużo łatwiej się zapamiętuje takie historie, które jesteśmy w stanie rozpisać emocjonalny jakiś taki graf, nie? Że ktoś tutaj się zasmucił, druga osoba na przykład wyśmiała, więc się wkurwiła i coś tam, bo my w ten sposób też patrzymy na, nie wiem, na nasze relacje, tak, że relacje są międzyludzkie taką ciągłą grą właśnie, że się zbliżamy, oddalamy, nie, cały czas ja się zasmucę, to ktoś się zmartwi, nie, ktoś się zmartwił, to mnie to ucieszyło, to ktoś pomyślał, ktoś się wkurwił, no bo został zmanipulowany i tak dalej, nie? W sensie, że oczywiście to nie ma jednego przepisu na to, ale jeżeli to jest w tym jakaś taka dziwna logika, którą ludzie czytają i łatwiej na takiej ramie właśnie pewnej emocjonalnej, ja to nazywam emocjonalną transakcją, co trochę tak księgowo brzmi, ale że na takiej ramie tej emocjonalnej transakcji łatwiej ludzie w ogóle zapamiętują tę historię. Więc to też troszkę zadając kłamu a raczej inaczej. Nie zgadzam się z tym, że tylko wyłącznie ludzie zapamiętają te dziwne rzeczy.
Tak, na pewno ludzie szczegółów dziwnych rzeczy nie pamiętają i faktycznie po latach pamiętają, masz totalnie rację, bo pamiętają te, ja sam wiem, że pamiętam wcale nie te śmieszne momenty ze spektakli, ale te emocjonalne, ale takie ogólne wrażenie po spektaklu zazwyczaj jest i tak, ale było, pierwszy klancyk, na którym byłem, no to ja pamiętam po prostu, że Jezu, ale to było pojebane. Nie? Tak mówię, to jest to, co...
No a pamiętasz, co tam było?
Pamiętam też jakieś elementy fabuły, coś tam pamiętam, no. Nie? Pamiętam pierwszy żart, który usłyszałem od Maćka Buchwalda. W sensie on wyszedł do pierwszego monologu i powiedział, i to pamiętam, bo było dla mnie bardzo śmieszne. Właśnie, bo mówisz o tych głębokich takich doznaniach, nie tylko komediowych, a też takich psychologicznych, psychoterapeutycznych, które ludziom daje impro. No więc jak to jest z tą wartością psychoterapeutyczną improwizacji?
Ale pytasz, czy improwizacja ma funkcję psychoterapeutyczną, czy psychoterapia pomaga w improwizacji?
Czy improwizacja ma funkcję psychoterapeutyczną?
Nie mogę oficjalnie, nie, w sensie nie, ludzie myślą, że ma, ja wydaje mi się, że mi też się wydaje, że ma. Natomiast to nie, żeby tak powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, no to musiałyby być jakieś badania, musiałoby to być jakoś udowodnione i tak dalej, i tak dalej. I to się z tego robi pewna komplikacja, bo ludzie sobie zaczną obiecywać coś po tym, a improwizacja jest czymś takim, co działa przy okazji, nie? Że jest pewną sztuką, pewną formą spędzania wolnego czasu, jakąś interakcją międzyludzką i jest, myślę, że podobnie terapeutyczne jak gra na bębnach, yoga i taniec, nie? W sensie, że to jest ta kategoria rzeczy, że ludzie chodzą na te rzeczy i to im coś daje im i to spełnia jakąś funkcję psychoterapeutyczną, ale to nie jest forma psychoterapii. I to moim zdaniem trzeba jasno powiedzieć. I na pewno nie może zastąpić psychoterapii. A szczególnie jeżeli ktoś ma problemy, bo jedzie się na psychoterapię zazwyczaj jakiś mniejszy lub większy problem, nie? To nie musi być jakaś choroba czy coś. Ale nie można się spodziewać, że impro jakiś konkretny problem nam rozwiąże. Jakby jeśli ktoś idzie z takim oczekiwaniem, to nie. Może przypadkiem jakiś problem rozwiązać, ale to nie mogę za to ręczyć. I jako... prezes spółki Skoła Impro, chciałem oficjalnie powiedzieć, że improwizacja nie pełni funkcji psychoterapeutycznej.
Improwizacyjnej.
Żeby nie, żeby mnie nie pociągał do odpowiedzialności.
Ale też bardzo słusznie, bo rzeczywiście tak na zdrowy rozum, chłopski rozum, zdrowy rozsądek może mieć rzeczywiście improwizacja takie fajne skutki, czyli choćby to, że nie wiem, często jak ktoś ma jakieś problemy psychiczne, to ma problem w wyrażaniu emocji, no to w improwizacji będzie wyrażał, w słyszeniu emocji, to będzie je słyszał, w jakichś interakcjach grupowych to będzie miał to i w scenach grupowych i w ogóle w tym takim środowisku impro. I tam dużo rzeczy się bardzo wydarzy, ale no, nigdy nikt nie zrobił badań na to i to, że coś brzmi, że ma sens, to nie znaczy, że ma sens. Trzeba by wziąć, nie wiem, ludzi z konkretnym zaburzeniem, nie wiem, bierzemy ludzi z chorobą dwubiegunową i sprawdzamy, prawda, tu mamy jedną grupę, którzy uczestniczą w kursach impro i w jakich kursach impro, czy to zależy, kto prowadzi, czy jaki konkretny kurs, czy jaka konkretna grupa, czy nie wiem, rodzaj choroby, czy jesteśmy, czy działa na manię, czy działa na...
To w ogóle muszą być bliźniacy, żeby było jeszcze
tak, pełni tak. Ten... Znaczy nie, no grupy muszą być, wiesz, reprezentatywne, nie? I musiałbyś wziąć drugą grupę ludzi, którzy uczestniczą, nie wiem, w konwencjonalnej terapii i trzecią grupę ludzi, którzy nie uczestniczą w żadnej terapii, no i zobaczyć teraz, jak to się... No jakby to nikt nie zrobił takich badania, przynajmniej o tym nie wiem.
Są różne badania robione z związku... Jest w ogóle cały Instytut Badań nad Improwizacją w Kanadzie i oni mają tam... To jest takie interdyscyplinarne. Są i jacyś neurolodzy tam... i psycholodzy, i ludzie właśnie od sztuki, od rozumienia teatru i tak dalej, i tak dalej. I to jest... Tam są robione różne badania, tylko szczerze mówiąc nie wiem, czy akurat takie rzeczy. Wiem, że nad autyzmem były badania z improwizacją. Wiem, że w to była też zamieszana Rachel Mason z Second City jakoś, ale też nie wiem, jakie są rezultaty tego. Na pewno jest coraz więcej na ten temat różnych prac robione, ale to wciąż jest taki mało rozpoznany temat.
No rzeczywiście, tak intuicyjnie brzmi, że rzeczywiście może gdzieś tam w takim funkcjonowaniu społecznym pomagać improwizacja, no bo jest właśnie bardzo społeczną rzeczą, cały czas w relacji z drugą stroną, z drugim improwizatorem, z inną postacią, z tą grupą, ale to tylko tak intuicyjnie.
No ale wiesz, ale to się wzięło przecież całe impro takie w tej formie, w jakiej my to robimy, no wzięło się z pracy społecznej i z pewnej praktyki właśnie pracy z ludźmi, którzy gdzieś tam byli na pewnym rodzaju marginesie, czyli z imigrantami, którzy nie mówią po angielsku i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby sama ta praktyka impro, to są lata właśnie obserwacji tego, jakie ćwiczenia działają na ludziach, którzy właśnie mają problemy z komunikacją. Może niekoniecznie na poziomie psychologicznym, ale być może też, ale przede wszystkim na takim praktycznym poziomie, że nie mogli się porozumiewać po angielsku na przykład, nie?
No tak, na pewno taka improwizacja może polepszyć jakość życia, dać nam jakieś skille i w ogóle sprawić, że sobie fajnie pospędzamy czas i poznamy fajnych ludzi, ale chyba nie zrobi wszystkiego. Też mi się wydaje, że to, że jest takie zjawisko, że ktoś poznaje improwizację, zakochuje się, bardzo intensywnie chodzi na kursy, na spektakle i potem nagle znika. Myślę, że bierze się częściowo z dwóch rzeczy. Z jednej rzeczy takiej, że impro jest troszkę sztuczką cyrkową i jak zaczynasz widzieć, jak to działa, to przestaje tak na tobie robić wrażenie i nie będziesz 80 razy oglądał, jak ktoś robi, staje na głowie na trapezie nad płonącymi obręczami. To jest jedna rzecz. I że po prostu po pierwszym spektaklu masz takie wow, to niemożliwe, jak oni to robią, nie? Po drugim kursie, aha, wiem, jak oni to robią, nie? A druga rzecz jest taka, że pewnie chciałbym, żebyś się do tego odniósł, jeżeli chcesz, ale druga rzecz moim zdaniem jest też taka, że może troszkę właśnie ludzie przeceniają te walory takie terapeutyczne i chodzą na to impro, jest takie fajne, uczysz się właśnie tego słuchania, tego bycia tu i teraz. Kiedyś czytałem podręcznik do mindfulness, do medytacji i czułem się, jakbym czytał podręcznik do grania scen impro, to było niesamowite po prostu. To były te same słowa, te same koncepty, właśnie to bycie w momencie, to bycie w chwili, nie ocenianie, ale to też nie do końca działa i myślę, że z takiego zawodu też to się czasem bierze. Ale chciałeś się odnieść do tego, do tej sztuczki cyrkowej, do tych trapezów.
Do jednej i drugiej rzeczy się odniosę. To jest, ze sztuczką cyrkową to się totalnie zgodzę, no bo to jest sztuczka, no w sensie oczywiście są osoby, które chodzą latami i oglądają, no bo i czerpią z tego jakąś przyjemność po prostu. Jest to o tyle troszkę różne od sztuczki cyrkowej, że w sztuczce cyrkowej ta sztuczka odbywa się w ten podobny sposób ciągle, nie? Że ten trapez jest, czy na, nie wiem, co jest w cyrku. Szczerze mówiąc, nie lubię cyrku, ale nie wiem, kiedyś chyba raz byłem, ale wyobrażam sobie, że oni tam przygotowują jakieś programy, ale one są faktycznie bardzo podobne do siebie. Chociaż kurde, może kłamie tak naprawdę, bo jest ten Cirque du Soleil, co ludzie się tam jarają strasznie. Ja tego nie widziałem nigdy, więc nie wiem, ale wydaje mi się, że tam jest bliżej siebie są te rzeczy niż w impro, że jednak w impro oprócz samej techniki, no to są jeszcze historie, które tam się budują i tych historii jest zawsze nieskończenie wiele. I No ale tutaj filozoficzne pytanie, że może jednak jest ograniczona ilość historii, które może spotkać człowieka, jakichś uniwersalnych i gdzieś tam każda historia jest jakąś popłuczyną jakiejś takiej archetypicznej historii. I może po iluś razach już po prostu zobaczysz wszystkie możliwe historie i cześć. No ale dobra, no jestem w stanie się z tym zgodzić, że ludzie widzą jak to działa, nie chcą im się oglądać tej sztuczki po raz kolejny. Totalnie się z tym zgadzam i kumam. To, że ktoś może się zawodzi, że to rozwiąże problemy, zgodzę się też, ale myślę, że też jest podobna grupa do tego, czyli ludzie, którzy już załatwili jakiś problem, czyli na przykład odważyli się i mówią, dobra, to nara, już wystarczy, albo no, znalazłem dziewczynę, chłopak i nara, nie? W sensie, albo wiesz, że ktoś ich docenił, powiedzieli, o kurde, jesteś dobry w tym, mógłbyś to robić, nie? A super, no to nara. I znam takie osoby, naprawdę. I to im wystarcza po prostu, że idą nową rzecz robić i właśnie idą na taniec, czy na jogę, czy coś tam. Są też po prostu osoby, które przestają się tym zajmować właśnie z powodów ego, tak jak mówiłem wcześniej, że no nie są w stanie tego przeskoczyć. No i ja to totalnie rozumiem, w sensie, że ja uważam, że jeżeli ktoś nie jest w stanie i nie chce przeskakiwać tego swojego ego, bo gdzieś tam tej osobie jest to potrzebne, to po co? Ja w sensie, że nie ma takiej potrzeby. Więc chyba poszerzyłem trochę tą twoją listę ludzi.
Tak, tak. Na przykład w tym podcaście miałem gościa Dem3000, człowiek od kuców z Bronxu. Nie kojarzysz, tak? Nie. A to dosyć bardzo popularny youtuber.
I on właśnie, ja nie kojarzę ludzi. Ktoś mi ostatnio musiał wytłumaczyć, kim jest Freeze.
Za stary jesteś na Freeza, tak, tak. Ale ja też musiałem się dowiedzieć, kto to jest Freeze, a nie tak po prostu wiedziałem. Ale właśnie Dem mówił, on jest youtuberem, czyli robi sam, i on powiedział wprost, że on jakby improwizacja nie jest dla niego, bo on musi jakby sam robić. On nie wyobraża sobie, żeby tam z ludźmi się tam odbijać od pomysłów. Nie? Pewnie czasem w jakichś projektach, gdzie kolaboruje z kimś konkretnym, ale nie takie rozmycie się w tej grupie. Jeszcze bym jedną dodał grupę ludzi, którzy się trochę nudzą impro i na pewno więcej można by ich znaleźć, ale też taką grupę, to co troszkę wracają do samego początku. Mówiłeś, że improwizację jest łatwo robić, potem mówiłeś, że improwizację jest trudno robić. Ja uważam, że jest jednocześnie łatwo i trudno, w sensie, że bardzo łatwo jest zrobić jakiekolwiek impro. Takie impro okej, okay. Takie impro na, nie wiem, zaliczenie kursu, chociaż nie zalicza się, ale takie akceptowalne impro. Dużo łatwiej niż na przykład stand-up, bo bardzo trudno jest się zebrać, odważyć, żeby wyjść, napisać cokolwiek, dostać jakikolwiek śmiech. To jest bardzo trudne. A w impro, żeby zrobić coś, mieć swoją grupę ziomków, którzy tam w sobotę piją piwko, a w poniedziałek grają, bo takie terminy dają lokale poniedziałkowe, no to łatwo jest zrobić. Ale zrobić dobre impro, coś co naprawdę będzie super śmieszne, no to nie jest łatwe i to jest trudne. I dlatego, i w związku z tym, że to jest tak łatwo zrobić, powstaje tego strasznie dużo, masz bardzo dużą ofertę.
Tak.
I jakby tak, no trudno jest znaleźć te dobre rzeczy, nie?
No, ale to jest jeszcze wrócę do tej Ameryki, bo to jest amerykańskie podejście w ogóle do wszystkiego, wydaje mi się, czyli do jakości poprzez ilość. Czyli że na przykład ich pisanie sketchy jest takie, że po prostu piszesz. Nie interesuje ich writer's block. Piszesz cokolwiek, nie? Nie masz dobrego pomysłu? Napisz 10 średnich i wybierz najlepszy z tych 10 średnich, nie? W sensie koniec. To jest dla nich nie ma czegoś takiego jak po prostu, wiesz, ślęczenie nad czymś. Nie chodzi o to, żeby zbudować opus magnum, tylko żeby po prostu robić. I aż z tej ilości powstaną perły. I w Chicago na przykład, który jest takim koronnym przykładem sukcesu impro, gdzie są genialne po prostu grupy, ale to jest wisienka na torcie gówna, nie? W sensie, że tam tych grup są tysiące. To jest, wydaje mi się, że w Chicago jest więcej grup niż pewnie na całym świecie razem wziętym. Dobra, może przesadzam, bo pewnie jeszcze są inne amerykańskie miasta, jakimś Austin czy coś podobno, też jest od cholery tego. Ale jakby podejrzewam, że w Chicago jest więcej grup niż w całej Europie, o tak. No, to myślę, że na luzie. I teraz z tej ilości powstaje jakość, no bo to jakby to się mieni, po prostu te osoby grają w jakichś grupach, coś tam nie klika, ludzie nie przychodzą, oni grają na stopie, po prostu w każdym barze na rogu jest impro. Do obrzydzenia po prostu. No wiadomo, że z impro jest beka wszędzie już, wydaje mi się, ale w Stanach przede wszystkim, w serialach komediowych się bekuje z impro. Chociaż to jest takie bekowanie samych siebie, bo ci scenarzyści są też improwizatorami, ale jest ta beka właśnie dlatego, że tego impro jest tak dużo i jest takim badziewiem strasznym, że na to się nie da patrzeć. Ale w tym jest, w tym szaleństwie jest metoda, bo jakby przez to, że tego jest tak dużo, to te osoby, które gdzieś tam są lepsze, czy te grupy, które są lepsze, gdzieś tam powoli w takim sosie i w tym takim bąbelkowym po prostu gdzieś tam przenoszeniu się tego wszystkiego wypływają na powierzchnię i gdzieś tam są wychwytywane. No i te najlepsze osoby, wydaje mi się, oczywiście no plus minus, no wiadomo, że tam można pominąć jakiś talent, może się gdzieś tam zapodziać, a ktoś średni gdzieś tam się pojawić na szczycie, no ale już z dokładnością z jakichś skrajnych przykładów, to na szczycie po prostu jest dużo zajebistego impro tam. I oczywiście to jest jakiś mikroprocent, ale przez to, że tego wszystkiego jest dużo, to i ta nisza dobrego impro jest spora. I to jest niesamowite, że to działa.
W Polsce to troszkę nie działa. Bo
to jest za mało. No, za mało.
Raz, że jest tego nie aż tak dużo, ale jednak tych grup powstaje sporo i co jakiś czas słyszę o jakiejś grupie, o której nigdy nie słyszałem wcześniej. Nie?
Ja w ogóle nie słyszę, żeby w Warszawie jakieś nowe grupy powstawały. Za bardzo.
No wiesz, bo teraz pandemia, ale nie. Są bardzo często po grupach warsztatowych, choćby powstaje grupa, która wiesz, ma 3 próby, a potem stwierdzają, że jednak nie.
No ale, właśnie, no.
Ale jest tak, że mimo wszystko nadal w Polsce te grupy, które ja uważam za najlepsze też, nie wiem, jakby ja bardzo lubię Klancyk, sorry, to będzie dziwnie brzmiało, bo jesteś w Klancyku i Hofesinkę, też jesteś w Hofesince.
Dziękuję, bardzo lubię, miło.
Bardzo lubię Improkrację.
I no to są
takie,
wiadomo.
I to są takie grupy,
Improkracja, które... najlepsza grupa w Polsce, propusuję. Pozdro.
I to są takie grupy, które jakby są od początku, one nie wypłynęły w ramach tego powstawania z tłumu, tylko najpierw były te dobre. Tak samo w innych miastach też za najlepsze grupy uchodzą, albo faktycznie są te grupy, które są no, najstarsze i pierwsze. One nie powstawały w warunkach tej konkurencji.
No tak, no ale to nie jest, ja nie mówię, że to jest jedyna metoda. U nas jakby ta metoda jest inna trochę, że to są grupy, które gdzieś tam jakoś się spiknęły na podstawie jakichś kryteriów. Klancyk akurat był grupą ludzi, którzy byli z wiedzy o teatrze, ten pierwotny Klancyk, jeszcze beze mnie. I jakby to był gdzieś jakiś taki kryterium. I te osoby się kumały, miały jakieś tam poczucie humoru, jakby to na tej bazie wyrosło. I ja nie mówię, że to jest, ta amerykańska metoda jest jedyną metodą, tylko to jest metoda, która tam ewidentnie zadziałała. I to w ogóle to, że w Warszawie powstaje dużo grup, w Warszawie pewnie w skali Polski jest najwięcej grup, myślę, że więcej w Warszawie grup niż w całej Polsce razem wziętej, ale to jest i tak nic. To jest nic. Szczerze mówiąc, no, to w ogóle nie da się tego porównać do Chicago. To jest, ta skala jest drastycznie różna. Jest to, no nie wiem, no, brak mi dostatecznie dużych kwantyfikatorów, żeby powiedzieć, jak bardzo jest to różne. Więc daleko jest do tego, żeby w ten sposób na zasadzie takiej właśnie takiego tygla pojawiały się jakieś właśnie talenty, jakieś coś tam. Szkoła impro troszkę gdzieś tam ku temu mogła zmierzać, gdyby nie pandemia, no, nie wiem.
Ale też troszkę jest, nie ma tego mechanizmu rekrutacji, nie? Bo te wszystkie kluby komediowe, impro w Chicago czy w innych miastach w Stanach tak działają, że mają te swoje teamy, do których robią non-stop jakieś rekrutacje, tak. Nabory, a trochę jest tak, że klub komediowy ma w miarę niezmienny skład od lat, a ewentualnie
nie,
dochodzą
tam,
ludzie.
Ale tam dochodzą,
ale tam dochodzą ludzie, którzy tak czy inaczej to impro gdzieś tam robili, nie? W sensie to jest jakby tak, tam chyba nie ma ludzi, których ja bym osobiście nie kojarzył, mimo że nie siedzę od lat w środowisku klubu komediowego. W resorcie komedii też masz taki house team, który powstał kiedyś i jakby, no i jest to, nie? Nie ma czegoś takiego, że zostajesz sobie absolwentem szkoły impro, no i teraz tutaj sobie wezmę udział w castingu, tutaj pójdę. Może tu mnie, jakby troszkę nie ma opcji, no
tych opcji jest bardzo mało, to prawda. W sensie takich opcji instytucjonalnych jest bardzo mało, no bo jeżeli weźmiemy tylko właśnie team klubu komediowego i team resortu komedii. No oczywiście tutaj też efekt, czy skala jest trochę inna, ale powiedzmy to są dwa takie miejsca, gdzie jest faktycznie jakiś house team i w klubie komediowym są robione jakieś nabory chyba i tam dochodzą ludzie. To nie jest jakiś taki duży dopływ tej świeżej krwi, ale jest jakiś ten dopływ. Ale no ta skala, to masz rację, to jest mała i tak jak szkoła impro, to mogę ci liczbą rzucić, bo ostatnio to sprawdzałem, w szkole impro, odkąd mamy w ogóle portal nasz, czyli od 5 lat, zerówkę ukończyło 1200 osób. Połowa z nich ukończyła jakieś inne jeszcze kursy, czyli powiedzmy, że jest 600 osób, które ukończyła pewnie, bo jak już ktoś robi więcej kursów, to już raczej robi ich sporo, więc powiedzmy, że jest jakieś 600 osób w Warszawie, które zrobiło te wszystkie kursy, nie? To jest dużo.
No dużo, dużo, zwłaszcza, że jeszcze wcześniej była szkoła impro bez...
A takich osób grających stale, no to może jest 20-30, nie? I to jest... To...
Nie, więcej niż 20-30, jakbyś policzył.
Myślisz?
Bo kilkanaście będziesz miał, myślę, w resorcie komedii z grających na stałe, albo z 20 w samym resorcie komedii, będziesz miał klub komediowy, wiesz, Chłodą 25, spółdzielnię komediową.
Myślałem, że resort raczej bym liczył właśnie 7 osób stale grających.
No to może 7, ale na pewno jest tam, wiesz, więcej osób, które dochodzą.
No, no, no dobra, no może trochę więcej. No tak, tak. No tak, ale dużo z tych osób, co mówisz, czyli spółdzielnia i tak dalej, no to nawet, no spółdzielnia to akurat tam część osób jest, które się wywodzą ze szkoły impro, ale też sporo jest osób, które grają, które jeszcze są sprzed szkoły impro, czyli albo od Sufina, albo od Impro Labu i jakby gdzieś tam faktycznie są te inne źródła i one się gdzieś tam trzymają faktycznie, że cały czas grają. A tutaj, no masz rację, że nie ma takich okazji, ale to też wynika z tego, że jest mało tych scen, po prostu bo są praktycznie no dwie instytucje, które, czy trzy instytucje, które to dają jakieś możliwości występowania. Może cztery, jeśli tam doliczymy coś, ale to jest nic, nie? W sensie, że to jest mało bardzo. Jak się policzy w Chicago sceny, jak się policzy w Nowym Jorku sceny, to jest naprawdę absurdalna jest ta różnica. Ja w sensie wiadomo, że to porównywanie się do tych miast jest też bez sensu, no bo tam to trwa 70 lat, a u nas 15 i trochę nie ma czego porównywać, ale faktycznie to nie, jakoś nie zmierza w tym kierunku. Nie widzę, że był ten rozrost, w pewnym momencie teraz trochę się tak zatrzymało, jeśli chodzi o okazje dla ludzi, którzy kończą szkołę impro.
Optymistyczna rozmowa o improwizacji. Paweł Neugebauer, ale to jeszcze jedno mam pytanie do ciebie już tak na koniec.
Smutno to zabrzmiało, faktycznie. Ale myślę, że wiesz, wydaje mi się, że to jednak pandemia to bardzo mocno zatrzymała, bo te półtora roku to jest bardzo dużo czasu. To jest bardzo dużo czasu. Tak, 10% z całej historii impro w Polsce.
Tak, no ja myślę, że to naprawdę dużo zmieniło, dużo by się wydarzyło. Inaczej by to środowisko wyglądało, spektakle, ludzie, sceny, publiczność, rozpoznawalność, problemy, wszystko by wyglądało inaczej.
No.
A teraz jesteśmy trochę zatrzymani, a trochę też rozkojarzeni przez to. Nie tak jak wcześniej mówię, że nie do końca już nawet wiesz, na czym to polega. No bo rzeczywiście to jest dziwne teraz. Ale ostatnia rzecz mi przyszła do głowy. Bo jesteś w Klęcyku, jesteś w Hofesince, zajmujesz się w dużym stopniu improwizacją. Masz 30 parę lat, jeśli mogę tak powiedzieć na antenie.
38.
No i tak spojrzysz na swoje życie i pomyślisz sobie, jestem improwizatorem, jestem w tych grupach. Jak się wtedy poczujesz? Co sobie pomyślisz?
O Jezu, to jest głupie, to jest jakiś krzyż, który noszę, wiesz, bo jakby cała efemeryczność impro jakby jest właśnie fajna, bo tu jest pewna łatwość w tym wszystkim, o którym mówiłem na samym początku. Trochę taka klamra się pojawia, już pewnie zmierzamy do końca tej rozmowy, więc ta klamra jest tutaj uzasadniona. Ale jest minus taki, bo na przykład moja żona jest ilustratorką i ona tworzy coś cały czas i jej strasznie zazdroszczę pewnego fizycznego wymiaru tego, co ona robi. Że ona może spojrzeć na swojego Instagrama, powiedzmy, i ma tam jej rozwój, nie? W sensie po prostu, oczywiście to jest trochę tam w sensie dobierane i ona, nie wiem, może coś nawet wywala tam z przeszłości, ale gdzieś tam jest w stanie prześledzić taki swój artystyczny rozwój. Jak ktoś się jej spyta, co robisz, no, to ona może powiedzieć, no tutaj mam takie rzeczy, proszę, można spojrzeć. A jak ktoś się mnie pyta, co robisz, no impro. No właśnie, no i były jakieś takie spektakle, które zagrałem, ale się rozpłynęły. Sam już nie pamiętam. Ja mam sam problemy z pamięcią teraz, wydaje mi się. I już nie wiem, co ja zrobiłem. I jak będę na łożu śmierci, to pewnie będę miał duży problem z tym, co ja zrobiłem, co osiągnąłem w życiu i czego nie osiągnąłem.
Egzegi monumentum, to nie jest.
No nie jest, no nie jest. No nie jest, to spisz.
Tak, nawet portfolio nie możesz pokazać.
Nie mam żadnego portfolio. Ja, na przykład jak była ta pandemia, czy gdzieś tam, chciałem dostać jakieś stypendium na wyjazd gdzieś tam i to była jakaś straszna komedia pisanie tego mojej aplikacji Jezu, jak to się nazywa? Dotacje? Nie. Jakieś stypendium. No bo ja tak naprawdę miałem tylko, że opisuję, co ja robiłem, ale nie jest, no co, ja nie pokażę fragmentu czegoś, nie ma linku do wideo. No wideo impro to już jest w ogóle osobna klasa żonady, więc tak naprawdę liczyłem tutaj na to, że polecenia od ludzi, którzy mają jakieś nazwisko, tutaj mi coś dadzą. No to oczywiście gówno mi to dało, nie dostałem tego stypendium. No i niestety jest to smutny obraz improwizatora i tego, co ja zrobiłem w życiu.
To co, warto było zaczynać robić to impro?
No tak, no. Wiesz, ja się dobrze bawię, no w sensie ostatecznie to też jest kwestia jakiegoś ego, czy ja potrzebuję tego, że muszę mieć jakiś pomnik, no jestem artystą, jeżeli mogę tak o sobie powiedzieć, myślę, że mogę, bo to jest jakaś forma twórczości i no i nie mam nic do pokazania i to jest smutne z jednej strony i pewnie gdzieś tam na moim ego to siedzi, ale no już no chuj, no już poświęciłem tyle lat na to, to już będę to robił. Jak mi się coś kiedyś uda napisać, to przynajmniej będę miał coś, no ale to ale na razie to jest... Nie, no napisaliśmy jedną rzecz, tam taki sketch show, który wylądował w końcu w Kanal Plusie, oczywiście Kanal Plus, jeszcze nawiązując do tego Johna Cleese'a, nie uwierzyli w nas, więc po tym pilocie to się oczywiście załamało, grupa się przez to rozsypała. Ale dostaję cały czas tantiemy z tego tytułu, więc jak raz na pół roku dostanę te jakieś malutkie tantiemy, to mam takie poczucie, jestem scenarzystą. Nie mamy żadnych do tego praw, ja mam nielegalnie kopię tego, więc to wydnij może. To ja nie mogę tego nikomu pokazywać nawet, więc... Ktoś ma ochotę, to Kanal Plus seriale o porach typu trzecia w nocy, 10-minutowe odcinki, materiał nieemisyjny. Czy polecam? Nie wiem.
Ja słyszałem, że to jest spoko. Wiesz, ja tego nie widziałem, ale posłyszałem, że jest fajne. Bardzo ci dziękuję, Paweł, za rozmowę.
A co z poleceniami?
A, ty chcesz polecenia, tak?
Nie robisz poleceń?
Już nie robię poleceń, ale możemy wrócić, bo kiedyś... Dobra, słuchacze, dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, bo ostatnio dużo słuchaczy nowych się pojawiło na początku podcastu, na koniec był zawsze kącik. Trzy komediowe rzeczy, które polecasz i to nie musi być improwizacja. Skoro jesteś przygotowany, no to słucham.
Dobrze, to ja... Bo wiele rzeczy, które jest super komediowych, które już tam na przykład Maciek Buchwald polecił, Nathan For You i tak dalej, takie rzeczy bardzo bliskie mojemu sercu. Więc ja polecę może trochę przewrotnie trzy książki, a może trzy literackie rzeczy, jako że pisałem tam pisanie. Które mnie potwornie...
Czy to rozmowa z Michałem Sufinem?
Czy potem... No, prawie. Trzy rzeczy literackie, które mnie potwornie śmieszą. Opowiadania Mikołaja Gogola, przede wszystkim opowiadanie Nos, potwornie śmieszne. Bardzo polecam. Sztuki Oscara Wilda, a w szczególności Importance of Being Earnest. Ja nie pamiętam, jaki jest polski tytuł tego. Chyba warto być... Nie, komedia na poważnie, czy coś takiego. Bardzo to jest śmieszne. Bardzo mnie śmieszy w ogóle Oscar Wilde. I z takich rzeczy ostatnich, tak chronologicznie jadę, to jestem ogromnym fanem od kilku lat Davida Sedarisa. Nie wiem, czy kojarzysz gościa. On jest bratem Amy Sedaris, to pewnie znasz. On jest głosem między innymi Princess Caroline z BoJack Horsemana. W każdym razie jej brat David Sedaris jest pisarzem, głównie pisze po prostu eseje o sobie i o swojej rodzinie. One są potwornie śmieszne i wszystkie książki są po prostu o jego siostrach, o jego rodzicach. Bardzo to jest śmieszne. Szczególnie polecam książkę Dress Your Family in Corduroy and Denim, czyli nie wiem, czy to ma polskie. Czy polskie jest chyba jedna książka przetłumaczona, a ta książka to pewnie można by przetłumaczyć jako Ubierz swoją rodzinę w sztruksy i denim. Super polecam Davida Sedarisa, to jest mega śmieszny gościu. Zresztą był gościem u Conana O'Briana. Jeśli ktoś miałby ochotę go posłuchać, to też jestem bardzo śmieszny.
Dziękuję bardzo. Miło było wrócić do tego kącika po przerwie. Dziękuję ci bardzo, Paweł, za rozmowę. Dzięki. Drodzy słuchacze, polecam wam bardzo obczajenie sobie Szkoły Impro. Jest strona szkołaimpro.pl, tak? Jest na Facebooku Szkoła Impro. Paweł prowadzi warsztaty. Na pewno w szczery sposób, jak słyszeliście w tej rozmowie. Ja nigdy nie byłem uczestnikiem twoich warsztatów, bo zaczynałeś mniej więcej w podobnym czasie, się nigdy nie złożyło, ale słyszałem, że bardzo dobre są te warsztaty z tobą.
Ja dziękuję bardzo.
Więc polecam, drodzy słuchacze, jeżeli macie ochotę. To oczywiście w Warszawie, więc w innych krajach, chciałem powiedzieć, w innych miastach. No to we Wrocławiu jest duża Akademia Improwizacji, w Krakowie jest też Ad Hoc, prowadzi kursy.
Jeżdżę do innych miast również, więc tak, jak ktoś chce mnie ściągnąć, to tak. Już bywałem w wielu miastach.
polecam ściągania Pawła jako coacha też do waszych grup i słuchajcie, polecam subskrybowanie podcastu Nie Tylko Pytania na YouTubie. Bardzo wam polecam.
Łapki w górę.
Łapki w górę, przywalić w dzwon. Nie no, miło by mi było oczywiście. Bardzo dziękuję wam, kochani słuchacze, dziękuję Paweł i do usłyszenia w kolejnym odcinku.